Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Sumowski, który wydał niedawno swój program pod tytułem Skok w blok, więc zapraszam do rozmowy z Rafałem.
To firma od mikrofonów, mikrofon Szurka.
Tak, wszystko jest original, ale i tak mnie cisną. Jakiś gościu się tam przypiął, że kupiłem Szury i to najgorsze mikrofony, jakie mogą być.
Jak ja oglądam i słucham podcasty, to mam wrażenie, że to są takie mikrofony, które
90%,
najczęściej...
90%, no nie?
Tak,
i, ale gościu mówi, że to są najgorsze i coś tam się... Takie, no dobra, no spoko, no słychać, słychać, jest dobrze, jest okej, okay. No to o co, w czym problem?
Ja mam takie marzenie, żeby to się bardziej wystandaryzowało. Wkurza mnie to, że jak jest występ stand-upowy, to jest aż tak dużo czasu i potrzeby. W sensie jest sztuczna inteligencja w świecie. I mam nadzieję, że ona z czasem wyeliminuje te wszystkie dźwiękowe problemy, że po prostu aplikacja będzie to ustawiała.
Ale że co, że dźwięk automatycznie?
Tak, automatycznie dźwięk na występach, przy podcastach, że jakby będzie jeden mikrofon, będziesz płacił abonament $2 miesięcznie, $1.99 i to się będzie samo ustawiał.
Wow,
to jest moje marzenie, bo ja po prostu tego się nie chcę nauczyć nigdy.
Ale czego, ustawiania mikrofonu?
Tak, i tych dźwięków, basów. Jestem głuchy, więc to pewnie z tego wynika.
Ja się boję, że nie będą nas nagrywali i wtedy będą, wiesz, chociaż i tak, w sumie stand-upy wszystkie są nagrane. Powstanie ten. Jestem ciekaw, jak szybko, bo teraz wiesz, zaczynają te już filmy, będą kombinować, żeby ten, że jakiś Tyler Perry, ten jakiś tam twórca, powiedzmy, bo on jest i aktorem i coś tam, on się wycofał z jakiejś 800 milionowej inwestycji w studio filmowe, czy w coś takiego, bo się dowiedział, że powstał program AI, który tworzy filmy. Taki już zaczyna, że wpisujesz tekst i on ci wyświetla film. Jaki na podstawie tego. Na razie to są kilkunastosekundowe, czy tam kilkusekundowe filmy, ale wiesz, na przestrzeni tam 5 lat zaczną filmy robić, tak, i nie będziesz musiał mieć ludzi do tego. Więc też jestem ciekaw, kiedy będą online stand-upy AI.
Chyba mi się wydaje, że to jest ciężko tekstowo zrobić.
Też mi się tak wydaje, no ale może to się wydawać, wiesz, komuś, kto jest na tym poziomie, jak my, wiesz, rozwoju, rozumienia technologii, a za 5 lat będzie, wiesz... I będzie, jak oni w ogóle mogą to pisać w ogóle sami? Się męczyć na open micach, właśnie co będziemy oglądać dzisiaj. W ogóle właśnie, nie widzieliśmy się, Rafał, ile? 17 godzin?
Czekaj, jest. Widzieliśmy się tak mniej więcej 19:30 się przestaliśmy widzieć.
To coś takiego. No to słuchaj, i ten, jak open mic, jak ci poszło? Jak druga część? Bo ja się zawinąłem szybko, bo musiałem nianie zwolnić.
Wczoraj testowałem, bo 20 dnia kwietnia jest leniwy roast harcerstwa i
tak
testowałem
jest,
żarty. Tak, w Sosnowcu i wczoraj w resorcie. Razem z Antonim zresztą, tam testowałem żarty.
Jak?
Całkiem spoko mam wrażenie, coś tam z tego będzie.
Mina twoja mówi coś innego niż niż te słowa.
Nie, coś, no nie jestem zadowolony, no, że to było idealnie, ale było całkiem spoko.
A co ci weszło, które weszły, powiesz? Kurde, żebyśmy nie zdradzali też puent, albo na kogo?
Na Romana Trawniczka wszedł żart.
Tak, Roman, pozdrawiamy, w ogóle Roman organizuje w Sosnowcu, jak macie, którego?
Tak,
to jest 20.
20, mhm. Tak. O Romanie Trawniczku, o jego pochodzeniu taki mam suchar. Coś o Zalewie weszło też, więc ten.
Okej. Okay. Na Zbycha?
Na Zbycha też. Ja nie tak dobrze podałem, ale coś tam będzie okay. Na Zbycha na pewno.
A jak w ogóle reszta występujących?
Ja widziałem tylko pierwszą część. Więc,
bo ty byłeś ostatni w pierwszej i Zawika.
Więc byłeś ty.
Maciek.
Był Kutek, dosyć długo tam jeszcze gadał, więc on to prowadził, więc w zasadzie była piątka. Mhm. Był Maciek ze spokojną energią, był Kamil
Maleszek,
który to Kamil występował. On jest taki, na krawędzi jest taki Kamil, tak mocno, mocno tam jest.
On się moim zdaniem właśnie znalazł w to na ostrze, bo on wcześniej był za daleko, za krawędzią zdecydowanie i ludzie byli tacy... Co to jest? A teraz zauważyłem, że znalazł krawędź i jeszcze się uczy na niej chodzić. Ale jak się nauczy, to będzie... O Jezus Maria.
To będzie bardzo mocno.
Będzie bardzo mocno, ale będzie też niszczyło psychikę, bo ludzie chyba nie są gotowi na to, co on
to opowiada. No tak, Polacy mogą być nie gotowi na to jeszcze. I byłem ja. I potem sobie poszedłem. Nie wyglądałem drugiej części.
Nie oglądałeś, okej.
Ale tam jeszcze był Tomek Skrzypek, był Aleksiej Rogozin.
No.
Roman? Chyba...
Nie. Czy Roman,
Roman był, był Kamil Kozioł i był Urbaniak Karol, więc nie wiem.
Ale weszli na scenę, czy nie?
Tego nie wiem, ale
oni
byli tam.
Oni mówili, że tylko przyszli towarzysko.
A, że ten, że swojego headline'a oglądać.
Tak, jakby... Czy jakich zarobki na przyszły rok idą.
To ja śpieszę z tłumaczeniem państwu, że Kamil Kozioł, zarówno jak i Karol Urbaniak, są supportami Michała Kutka, który wczoraj ten open mic prowadził.
Testował, tak, testował. No mi tak poszło bardzo średnio, jakby tak. Nie jestem zadowolony, ale dzisiaj jest druga runda. Dzisiaj też idziesz? Jesteś dzisiaj w świetlicy,
nie,
czy nie?
Nie, dlaczego? Dzisiaj nie idę. Dlaczego? No, po pierwsze, nie wiedziałem, że dzisiaj jest open mic. Poza tym jadę gdzie indziej na występ.
A gdzie masz?
Gdzieś koło Poznania, koło Konina, gdzieś tam.
Okej, dobra.
Taki ten.
Jezu, jak ty jesteś poprawny, tak siedzisz, tak, taki...
Taki, jak sztywniutko chcę.
Nie znam ciebie, taki jest... Pidoliwy zawsze, on mi... Jak się spotyka z Rafałem,
ja się
on
zaraz
mi jakieś
wyluzuję.
Szalone teorie mi opowiada. Rzuca sucharami co 30 sekund i opowiada mi teorię na temat rzeczywistości finansowo-ekonomiczno-społecznej.
No to może na taki temat zróbmy ten podcast.
I wiesz, ja nie proszę, o żadną z tych rad nie proszę.
Jeżeli chcą państwo zarobić duże pieniądze, to nie słuchajcie naszych rad. To...
No twoich, w sumie nie wiem.
Złe rady.
Złe rady. Może, to jest dobry podcast, złe rady.
Tak, tak, to jest mój pomysł w ogóle na to, żeby źle radzić ludziom. Ja bardzo lubię radzić, szczególnie źle.
No więc Rafał, jak pierwszy rok na headline, na byciu swoim własnym szefem?
W zasadzie pierwszy Rafał... pół roku.
Pół roku tylko.
Pół roku tak, na headline.
Tempo sobie nadałeś. To żebyście wiedzieli, kontekst historyczny. Rafał tutaj był supportem Kasi, Sebastiana Rejenta. Długo.
No to, ale to już jest Grzesia Dolniaka.
Grzesia Dolniaka.
Natomiast to był już kolejny etap kariery. Bo może ja opowiem, jak w ogóle wygląda kariera komika. Bo są dwie ścieżki kariery komika w Polsce.
Dwie ścieżki?
Moim zdaniem są dwie ścieżki. Pierwsza ścieżka to jest ścieżka bezwzględnego talentu.
Okay.
Czyli jesteś po prostu talentem. To są przypadki Rafała Paczesia, Lotka, przypadek.
Rafał Paczes jeździł na supporcie.
Też jeździł na supporcie.
Jeździł na supporcie u Kaspara Rucińskiego.
Dobrze, tylko to też są czasy, kiedy to nie był aż tak rozwinięty stand-up w pewien sposób.
Ale rozumiem, o co ci chodzi. Bezwzględny talent, że wrzuca filmik na YouTube'a pierwszy i on od razu wybucha.
Tak, i w zasadzie robi solową karierę i w zasadzie ja widziałem pierwszy występ Sochy chociażby, czy Zoli. I to już od razu od początku się składało.
Więc nie, to przede mną mi zbombił podobno Socha. Ale ja nawet nie pamiętam, że go widziałem. Że on był przede mną i mi ten, jak on się nazywa, Juszczak mi ostatnio opowiadał, że był z nami na występie, jak w ogóle nie zarejestrowałem.
Nie pamiętasz, no.
No, więc dobra, nieważne.
No, więc to jest ta ścieżka. I to dosyć szybko można ocenić, czy ktoś jest na tej ścieżce, czy nie. Spoiler, większość z nas nie jest na tej ścieżce. I to jest po prostu ścieżka determinacji, która jest tą drugą ścieżką.
Dłuższą i ten. A jest jeszcze trzecia ścieżka, moim
zdaniem. A jaka jest trzecia ścieżka?
No, chociażby jesteś znany z jakichś filmików i przerzucasz się na stand-up.
A, czyli mama na obrotach, czyli aktorstwo. Mhm. Czyli przechodzenie...
Tak, że z jakiś ten...
To ja powiem taką kontrowersyjną tezę.
Daniel
to
jest... Midas bym nawet zaryzykował, że jest taki. Bo on był open micerem, ale on zrezygnował na jakiś czas, zrobił te filmiki...
Ale też pandemia była.
No właśnie, on w czasie pandemii, ale on też, z tego co ja z nim gadałem, to on zrezygnował na jakiś czas. Że coś tam zaczął jakby, coś tam sobie układać. Bo on też miał jakiś swój biznes prywatny, że on zaczął się chyba bardziej biznesowo. I potem przyszła pandemia i też nie mógł występować, bo domyślam się, że chciał wrócić. Ale zaczął te filmiki robić i mu to wybuchło i on wtedy wskoczył z powrotem do stand-upu.
Jest taka droga. Natomiast no, gdzieś był w tym stand-upie. Nie wiem, mama na obrotach, czy nie wiem, pan Karolak jeździ ze stand-upem, czy tak. pan Szturn jeździ, pan Szturn. Jeździ ze stand-upem. No chociaż on w zasadzie robił no, tego rodzaju twórczość lata temu. Ale to są osoby, które nigdy nie były na open micach. Daniel Midas był na open micach.
Domagała. Ostatnio Domagała zaczął robić stand-up.
Domagała jest Paweł aktorem Domagała. I śpiewakiem.
I śpiewakiem, tak.
Znaczy wokalistą.
Śpiewakiem.
Właśnie pytaj.
No więc tak, więc on ostatnio zaczął swoją trasę stand-upową. No i on robił testy. On robił testy.
No, robił testy, ale nie widziałem go na open micu. W sensie już...
Swoje.
Jest to jakaś trzecia droga.
No.
Natomiast mam wrażenie, że w tej drodze, czyli jest ta droga, powiedzmy, że jest od razu talent sukces i jest ta dłuższa droga i to jest droga przez trzy szczeble kariery.
I to jest 95% ludzi, tak żebyście wiedzieli.
Trzy szczeble kariery, proszę państwa, to jest open mic z angielskiego, po polsku otwarty mikrofon, czyli przychodzenie i to jest dosyć trudne, bo ma się 5 albo 10 minut, przeważnie publiczność jest nierozgrzana, nie zawsze to pasuje i to jest szkoła życia i to też jest no, szkoła determinacji, bo żeby zyskać, no skoro nie jesteśmy w tej szybkiej ścieżce, czyli tej ścieżce bezwzględnego talentu, to, no to musimy tego czasu scenicznego nazbierać, a tymi 5-10 minutówkami ciężko jest zebrać, więc to też wymaga dużych kosztów na paliwo i dojazdy.
Mm-hmm. Jeżeli nie jesteś w ośrodku takim, który ma dużo open miców, jak Wrocław, Kraków, Warszawa, Gdańsk też.
No, racja. Ale też warto jeździć, próbować gdzie indziej. Są takie postaci, które wydają skandaliczne pieniądze na to, żeby zwiedzać te open mic'i w różnych miejscach. Ja też taki byłem, oczywiście Kubanycz na przykład taką jest osobą teraz. Mhm. Czy Adam Dereziński, które pojawiają się naprawdę w różnych miejscach Polski po to, żeby... Zresztą przed moimi występami też byli. To jest ten pierwszy etap kariery, który prowadzi do drugiego etapu kariery, czyli supportu w tej ścieżce.
Tak, wtedy już możesz chyba rzucać pracę normalną, zacząć już występować na tyle dużo... Nie?
No
nie,
wydaje mi się, zależy kogo, ale no przeważnie tak, jeżeli jesteś na...
Bo to wiesz, jesteś na support, właśnie to są też rodzaje supportów, bo jesteś na supporcie na wyłączność, ale też może być doraźnym, więc wtedy raczej tak. Nie, bo wtedy są różni komicy. Ja na przykład mam stały support, to jest Kuba Wilczek i on zrezygnował z roboty, żeby ze mną jeździć.
Bo to już... No tak, no ale to jest gdzieś twoja deklaracja i to też
tak,
jest
Tak, ja mu zadeklarowałem, że ma tyle występów i będzie miał gwarantowane te występy.
A na przykład jest, i to też wynika gdzieś tam z twoich zasięgów, że sobie możesz na to pozwolić, a są komicy, którzy na przykład wolą wziąć sobie kogoś lokalnie, bo też wtedy nie muszą, co rozumiem i też tak pewnie będę robił, płacić za nocleg takiej osoby.
Ty jesteś jeszcze wcześniej.
Tak.
Chodzi o to, że ty robisz jeszcze coś innego, co też ludzie mogą nie wiedzieć, że tak się robi. Że zamiast supportu masz...
Open mic'i, tak. Wiele razy miałem open mic'i, tak. Podczas tego, że jakby to szczególnie w dużych ośrodkach miejskich działa, że w tej pierwszej części po prostu ci z państwa, którzy byli na moim występie, wiedzą, że często tam był open mic.
Tak.
I jest ta ścieżka supportowa. Tam, żeby się znaleźć, no to zależy, tak? Bo tu są różne tak naprawdę kryteria. Bo to nie jest tylko kryterium komediowe, ale to jest kryterium zamieszkania, to jest kryterium umiejętności prowadzenia samochodu.
Tak, prawo jazdy okazuje się.
I nagle kryterium się płciowe też jest grane.
Naprawdę?
No tak mi się wydaje.
W
sensie, że na przykład czasami kobiety wolą jeździć z kobietą, albo kobiety wolą jeździć z mężczyzną, mężczyźni nie chcą za bardzo brać kobietę na support prawdopodobnie, bo żona na przykład tego komika by tego nie chciała i tak dalej, i tak dalej.
W sumie nie brałem tego pod uwagę, ale...
To jest bardzo złożone, to jest matryca zostania supportem, to...
Prawo jazdy, to jest gwarant, to musicie.
To jest łatwiej zostać prezydentem Rzeczpospolitej niż zostać support. Supportem.
No tak, trzeba być śmiesznym, to jest w ogóle pierwszy...
Albo może nie.
Bo ty miałeś z Kasią też, że mówiłeś, że ona musiała brać dwa pokoje od razu, bo zazwyczaj jak jeździmy na supporcie, to bierzemy jeden pokój, we dwóch się ładujemy dwa łóżka i elo, i
no
jest
tak,
taniej.
A jak jeździmy na supporty Kasi Piaseckiej, no to jest dla niej dodatkowy koszt, no bo ona brała dwa pokoje hotelowe.
To Struszyński mi ostatnio powiedział, że on brał że Wiolka bierze apartamenty. Ja też zazwyczaj biorę apartamenty. Masz dwa pokoje i to mniej więcej tyle wychodzi, co pokój hotelowy. Mhm. I on tylko, że mówi, że nie żałuje, że nie ma zamków w drzwiach, bo Wielka mu tam się ładuje i coś mu robi.
Widziałem ten fragment, jak na scenie siedzicie i on o tym opowiadacie.
Tak, to jest bardzo świetne.
No dobra, Wielka jest niezłym psotnikiem.
Tak? Ja nie wiedziałem, trochę się boję, ale dobra, zobaczymy, co przyjdzie, to mi powie.
No i w zasadzie, co te dwa etapy, czyli etap open mic'owy i supportowy, mają doprowadzać do tego, żeby w różny sposób doprowadzać do wzrostu zasięgów po to, żeby... Gdzieś ta twarz się pojawiała, ta twarz, proszę państwa. I trzeci, magiczny etap, do którego próbuję się utrzymać, w sensie, że jestem w ekstraklasie.
Jesteś już tam.
Jestem w ekstraklasie, ale cały czas boję się, że to będzie strefa spadkowa.
Tak, spadkowa.
Więc jest walka tutaj, żeby się utrzymać, żeby był środek tabeli, czyli no, żeby, nie wiem, jestem Stalą Mielec, nie chcę nikogo obrazić, Koroną Kielce, nie wiem, jakim zespołem takim. No nie ŁKS-em, mam nadzieję, że będę tutaj. Tomka Marczaka, pozdrawiam. ŁKS jest ostatni po prostu
w tym sezonie.
Łódzki Klub Sportowy jest ostatni w tabeli i prawdopodobnie spadnie z Ekstraklasy, dlatego nie chciałbym być w tym sezonie.
Że spadniesz. Ale tobie to raczej nie grozi, jest dobrze. I ty też właśnie nadałeś sobie, co też jest bardzo imponujące, tempo. Że nie chcesz, żeby twoje filmiki tam leżały, że rok się będziesz zbierał do nagrania, tylko ty wrzuciłeś ostatni kiedy?
Wrzuciłem we wrześniu ostatni filmik i teraz 14 kwietnia jest filmik
kolejny. Czy dzisiaj?
Tak, który... Właśnie nie wiem, czy lepiej, żeby państwo najpierw zaczęli ten filmik, czy to, czy kolejność jest dowolna.
Dowolna, tak. I to jest bardzo mądrym ruchem, że tak szybko sobie chcesz, żeby ludzie zobaczyli, co robisz i kim jesteś, bo idzie dobrze. Ludzie przychodzą. Jak to jest właśnie... Bo pamiętam, że byłeś przerażony, jak gadaliśmy o tym ostatnio. Znaczy, dobra, jakiś czas temu, nie ostatnio.
Do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja.
Aha, czyli to jesteś tam. Już ty pamiętasz, jak robiłeś po gaciach.
Dalej jest takie przestraszenie, ekscytacja, ten moment taki, że widzisz ludzi, oni przyszli na ciebie. Natomiast gdzieś ja mam poczucie, że nabrałem pewności. Miałem taki występ, który odbywał się w Walentynki, w Jeleniej Górze. Udało mi się to sprzedać. Było tam 130 osób, czyli prawdopodobnie 65 par. I miałem takie poczucie, że... Z jednej strony kiedyś miał zdecydowanie większą presję. Boże, ci ludzie przyszli, to są walentynki, to jest ważny dzień, pewnie część osób dostała to w prezencie. Ja nie mogę im tego wieczoru spieprzyć. Mhm. I to była ta jedna myśl, ale ona spokojnie była zjadana przez inną myśl w mojej głowie, że ja po prostu dam radę i to będzie udany wieczór. I tak też się, mam nadzieję, stało, więc... Więc jest coraz lepiej. Poza tym, czego mi nikt nie mówił, chciałem wyrazić moje pretensje do Grzegorza Delniaka, Katarzyny Piaseckiej, Sebastiana Rejenta, ciebie,
do mnie
wszystkich.
Też miałeś te pretensje, pamiętam.
Tak, których support... Nikt mi nie mówił, proszę państwa, że kiedy się jest headlinem i wasza twarz jest na plakacie i ludzie na was przychodzą, to ludzie się dwa razy bardziej śmieją. Po prostu to jest...
To jest prawda, jesteśmy po prostu dwa razy lepsi. Totalnie jest. Tak jest. Totalnie, właśnie, ale po co jest support? Żeby rozgrzał, żeby już była atmosfera, żeby było dobrze. Że jak ty wchodzisz, to już jest na gotowe.
To jest... Ja byłem ostatnio na open micu, jakiś tak nieprzygotowany i mówiłem fragment materiału, którym zaczynam, ale to było na open micu w klubie komediowym i byłem pierwszy i byłem w szoku.
Zwyczajony, że, tak, że rozpierdalasz na swoich występach, gdzie jesteś drugi po open micu.
Drugi po supporcie czy po open micach, to tu byłem zdziwiony, że ludzie się aż tak nie śmieją.
No tak, 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 tak. Ale to tak jest, że ja pamiętam, Kołek mnie poprosił, żebym poprowadzić jedną nagrywkę, ja wszedłem na pewniaka ze swoimi żartami. Stary, nic, ci ludzie, o czym on pierdoli? I wiesz, i było widać, że to nie jest ten vibe, że nie kumają mnie do końca, bo to była publiczność Tomka Kołeckiego.
Młodzi.
I oni chcieli bardziej jego żartów słuchać. No i absolutnie normalne, ale tak jest. No, a czemu ci mieliśmy to mówić? Czemu to...
To ja wszystkim, proszę państwa, ludzie, którzy są, jeżeli to słuchacie, którzy chcą zacząć robić stand-up, którzy są na supportach, którzy są na open micach, wiedzcie o tym. Trzeba być headlinem, dlatego że się bardziej śmieje publiczność wtedy.
Sprzedawajcie na ciebie, no.
Sprzedawajcie bilety na siebie i kupujcie na mnie. Tak.
No ale tak, ja pamiętam, jak ty miałeś ten pierwszy miesiąc, gdzie wrzucałeś, to chyba październik był, że ty te pierwsze grania miałeś.
W 20 jeszcze było ciepło, tak pod koniec, 26 września chyba pierwszy raz.
I tam mówisz, tu mam 16, tu mam 15 biletów i chodziłeś taki zesrany, taki Jezus Maria.
Bo jeszcze było ciepło.
No tak, tak, tak.
I jeszcze to... miałem występ w Opolu tego samego, zresztą spotkaliśmy się w drodze powrotnej do domu samochodem, wyprzedzałeś mnie.
Tak,
z Opola wracaliśmy, ja wracałem z Opola z mojego drugiego solowego występu w życiu pod nazwiskiem z tym programem, a ty wracałeś ze swojego, bo w tym samym dniu graliśmy w Opolu i ten.
No to też było śmieszne, bo żeśmy na początku liczyli bilety, co nie miało sensu, bo jakby to nie było, ale zaczęliśmy procenty liczyć i Rafał mnie pokonał. Ty miałeś 94%.
No to była sala na 50 osób, gdzie chyba sprzedałem 48 biletów.
No kurwa, ale miałeś 95%, ja miałem 92,5%, więc kurde, żeś mnie pokonał 2%.
Ja dziękuję bardzo, ale ja po prostu bardzo chciałem, to był mój drugi występ, ja bardzo chciałem, żeby on się odbył i bardzo chciałem, żeby się udał. I przyznam się teraz, proszę państwa, koszty reklamy tego występu, dojazdu i noclegu przewyższyły przychody z biletów o jakieś kilkaset złotych, ale miało się odbyć i się odbyło.
A dlatego tak wolno wracałeś, żeby benzyn oszczędzić?
Tak,
żeby...
tak, diesel, Dacia musi jeździć powoli. To...
No ale to jest, słuchaj, to jest, kurde, ja pamiętam swój pierwszy występ, jak ja... grałem jako główna postać, powiedzmy, tego występu, to byłem przerażony straszliwie, stary. Ja dygotałem...
Który to jest rok, Antek?
Szczerze nie pamiętam. Pamiętam, że to były Gliwice i to było w jakimś centrum handlowym w Gliwicach, kurde, stary, że ktoś kiedyś jakąś tam knajpę otworzył w centrum handlowym w Gliwicach i tam był występ.
A już miałeś jakieś filmiki w sieci, czy to po prostu na stand-up
nie,
ludzie przyszli?
Nie, stary, Everymana grałem. Ale że ja byłem jakby ten, to jeszcze nie było, to było, miałem w sieci już, wiesz, ja już miałem od 2011 czy 2012.
A to z butelką wina taki chyba, to też.
Tak. To jeszcze te stare żarty, że tam fetaminę brałem i tak dalej. I stary, ja pamiętam, że byłem taki, że ja nie wierzyłem, że to ludzie na mnie przyszli, że kurde, że to jest jakby, że oni chcą mnie oglądać. Nadal przyznam się, wychodzę, czasami mam takie, ja nie wierzę, że oni chcą mnie słuchać. To jest dla mnie niepojęte. Ja nie chcę siebie słuchać, wiesz. Ja lubię innych ludzi słuchać, a
mnie? Kurde,
ciebie lubię, naprawdę.
To jest nie, uczucie jest niesamowite. Ja też nie mam takiego ego. Mi się nie wydaje, że ci ludzie przychodzą się spotkać ze mną. To często oni po prostu przychodzą na stand-up, bo coś się dzieje, sprawdzić, coś tam fragment zobaczyli. To nie jest tak,
ale
że to są
nie
tylko...
Ale to jest ten etap rozwoju.
Że to są hardkorowi fani. To broń Boże, tak nie jest. Ja często sprawdzam, Antek, jestem na takim poziomie kariery, że ja często sam sprawdzam bilety na swoich występach.
No, ale to super jest otwarcie, nie?
Bardzo to jest fajne i ja widzę po oczach, że ludzie nie wiedzą, że ja będę występował często tam. Więc
aha,
to nie
czyli
jest cię tak.
Nie poznają
tak,
na biletach?
Tak. Też się tak zdarza.
O, oh, wow.
Po prostu coś się dzieje gdzieś, no więc ja I warto przyjść.
Czyli co, ale poczekaj, bo powiedziałeś, że do dobrego się łatwo przyzwyczaić, czy już jest dobrze? Już od października, kiedy było te kilkanaście biletów
to te pierwsze dwa występy
robiłeś w gacie.
Pierwsze dwa występy się ciężko sprzedawały, to było trudne, bo jeszcze była ładna pogoda, ale idąc za radami Łukasza Kowalskiego, powiedział mi, żeby raczej, jakby to ładnie powiedzieć, on tego nie powiedział, ale to mniej więcej przekaz jest taki, że przy tym poziomie rozpoznawalności powinienem grać wtedy, kiedy się na zimowych oponach jeździ. O, raczej to jest ten czas.
Cudowne, no naprawdę.
W sensie z moją rozpoznawalnością na tym etapie kariery ja mam poczucie, że ja z grillem nie wygram. O, to jest tak. I pojedziemy do szwagra na grilla, czy pójdziemy na stand-up do piwnicy?
Tak, gdzie jest gorąco i się pocisz.
Nie, to chodźmy na grilla. Więc dlatego tak zaplanowałem sobie tą trasę, pierwszy mój program, żeby zagrać te 70 razy. I to się mniej więcej udało, mam wrażenie. I wrzucić to, jak skończę. Czyli tego właśnie 14 kwietnia.
Już nie grasz tego solowego programu. Do zmiany opon?
No 14 wlatuje w sieć i ten. Bo to jest, proszę państwa, nagrywane zanim to wleci w sieć. Jeszcze to tylko chcę powiedzieć.
Tak, to czyli teraz i nie grasz na przykład... Kiedy solówę kolejną zaczynasz?
Solówę kolejną zaczynam, plan jest taki, że 30 września.
Koniec września, okej.
Koniec września, mam już... To, tam coś szukam na 30, ale pierwszego już wiem, że będę występował w Rumi.
Ile masz minut w tym momencie?
Materiału?
Tak.
No nie wiem, tak między 0 a 5 pewnie, tak.
0 a 5, to już jest dużo, to już jest to.
Nie mam, no, ale to jest za pół roku, czasu.
No kurde, ale to też jest. A jak miałeś taką presję, że nagle już nie masz mieć 25 minut materiału, tylko nagle... 5 dych, jak ci się to pisało? Czułeś różnicę w długości gadania albo utrzymania uwagi ludzi?
No to na czym mam wrażenie, że poniosłem jakąś porażkę, to nie ma... I mam to marzenie teraz przy kolejnym programie. Powiem to, czy się uda, czy się nie uda, zobaczymy. Ale chciałbym, żeby była jakaś taka linia przewodnia, która będzie, wiesz, cały czas szła przez ten kolejny program, żeby... Chciałbym, tylko to się chyba nie uda, nie ma sensu. Napisać program pod tezę. W sensie, że pisać bity, które by gdzieś do tego szkieletu, do tego kręgosłupa dochodziły. A tutaj raczej te bity są po prostu śmieszne, w mojej opinii przynajmniej, i gdzieś podłączane do tego wszystkiego, połączone jakimś tam wspólnym, który doszedł też po drodze, sposobem na kontakt z publicznością, kiedy wybieram sobie osobę na publiczności płci żeńskiej i próbuję jej wytłumaczyć rzeczywistość.
Tak.
Rzeczywistość. Rozumiem pani, że ja, jak
to
ten...
To jest tak chamskie, ale to jest super energetyczne. To tak podbija występ, mam wrażenie, że to jest super... zabieg, który ci z takim, nie wiem, refrenem, jak to nazwać w sumie, takim, to jest w sumie motyw przewodni, który zrobiłeś sobie.
Tak, tak, to się stało motywem przewodnim, będę bardzo za tym tęsknił, bo to i podbija energię, i daje czas, żeby zrozumieć, i jest śmieszne.
Interakcja automatycznie robi.
Tak, więc nauczyłem się skanować publiczność pod kątem kobiety, która nie będzie
się odzywać
na grę. raczej tak, bo to jest idealna osoba, taka właśnie kobieta, która raczej będzie słuchała mnie, a nie odpowiadała. Rozumiem pani, żeby pani odpowiadała. I w większości przypadków to się udawało. Więc.
No, bo ludzie są przerażeni, jak do nich gadasz ze sceny.
Trochę tak. Jeden miałem występ w Poznaniu, gdzie przyszli, co też mnie zaskoczyło w ogóle, ziomki przyszły, cały pierwszy rząd, pozdrawiam, zresztą jeden z nich miał urodziny.
Okay.
I nie miałem żadnej kobiety w pierwszym rzędzie. I to było ciężkie. I myślałem sobie, jak to było w seminarium duchownym grać. Ale w drugim rzędzie jakiejś pani tłumaczyłem rzeczywistość.
A kiedy ci to powstało?
Nie pamiętam, kiedy
był pierwszy raz, kiedy zrobiłeś ten motyw?
No, na pewno chciałem ten żart o mansplainingu opowiadać o tym, że...
Tak, żebyście zrozumieli. To nie jest tak bez kontekstu, że Rafał wychodzi i tłumaczy kobietom.
To jest meta żart. W sensie żart o tym, że ja w tym blind spocie, czyli jeżeli ktoś mówi po francusku, a nie po angielsku, czyli w ślepym punkcie, uważam siebie za osobę, która została bezpodstawnie przez moją żonę oskarżona o mansplaining.
I tłumaczysz to kobiecie?
I tłumaczę jej mansplaining, cały czas jej tłumacząc oczywistości i tłumacząc jej żarty. I
to się przez cały występ ciągnie.
Tak, przewija.
Super, to jest super motyw. Bardzo. Powiem ci szczerze, to jest jeden z takich motywów, gdzie widzisz u kogoś, że ja na to nie wpadłem. To jest tak dobre, bo to jest kurde super. To jest... to jest taki wytrych, ale z drugiej strony będzie ci go brakowało, bo już nie będziesz go miał teraz i będziesz miał takie, że tylko na tekście się trzeba oprzeć.
Tak, To, ale może coś innego sobie znajdę takiego gdzieś.
Ale chcesz tak już dalej? Jakiś taki wytrych znaleźć z publicznością do interakcji?
No chyba będę szukał takich, no to skoro mi się tutaj spodobało, to jakichś takich rzeczy będę poszukiwał. Może coś innego? Nie, absolutnie nie wiem, co się urodzi w tym wszystkim. Natomiast to też jest zgodne z moją osobowością. Sam mówisz, że ja ci często tłumaczę
rzeczy. Tak, Rafał lubi tłumaczyć rzeczy.
Roman mówi mi, że Kostelecki, którego też pozdrawiam, że też lubię tłumaczyć rzeczy. Lubię. Moja żona bezpodstawnie mówi mi, że lubię tłumaczyć rzeczy. Czy jestem niedowartościowany, że rozumieją państwo, że próbuję wytłumaczyć rzeczy. Jakby.
Dobra, ale z drugiej strony nie wiem, to już taka choroba, że ty masz dużą wiedzę po prostu i nikt cię nie pyta o nią, że tak jakby... Że...
Nie wiem, czy mam taką dużą chaotyczną wiedzę w sensie...
Ale jesteś bardzo wyedukowany i oczytany, więc wylewa się to z ciebie.
Tego bym o sobie nie powiedział, ale no dobrze.
Dobra, bardziej niż większość z nas.
Może. Nie wiem.
Nie? Dobrze.
Brałem ostatnio udział w turnieju komediowym.
Właśnie, jak ci poszło?
Zdradzę sekret, nie wygrałem. Więc jakby, czy jest taka wiedza?
Wygrał. Ale wiedza to komedia, to są pytania, w którym roście wziął udział?
A szło mi świetnie, szło mi idealnie, miałem fantastyczną, ale niestety.
A kto wygrał?
A to można mówić? Nie wiem, czy kiedy będzie.
Tak, do 14 to chyba wyjdzie.
Albo nie wyjdzie.
Najwyżej. To będzie ten easter egg, czy jak to się
to Kacper Ruciński.
Kacper Ruciński wygrał, tak? Albo jakaś, a kto by jeszcze był...
Prowadził to Czarek Sikora, to może nie przypadek. Nie będę tutaj szukał spisków, ale może.
A, bo nie z supportem? Czy był supportem
był
Kacpra?
Był supportem, ale był też Zola, który też był supportem.
Supportem Kacpra.
I był Łukasz, który był twoim supportem. Był,
tak, i on przegrał najbardziej.
Tego nie wiem.
Nie, on mi mówił, że on przegrał, bo on nie słyszał pytań. Że na serio on nie słyszał połowy pytań, bo jakoś go ustawili ze dwie osoby, czy jedną osobę od Sikory, od Czarka Sikory.
No tam poza tym są te zmiany w tym, więc...
Tak, więc on tam w ogóle nic nie słyszał, więc on leciał na... Wie, co się dzieje.
Nie mógł czytać też, bo to nie w półokręgu ustawione, tylko ten...
Tak, on mówi, że nie mógł czytać z ruchu warg też, bo nic nie widział, więc idealnie było do niego. Ustawione pod Łukasza, żeby przegrał na bank.
No ale to dla niego, jego każda porażka on zamieni w sukces, mam wrażenie. To jest temat w jego życiu.
No, to też prawda. No nieważne, a ten, a jak ci się pisze teraz materiał? Jakie są zmiany w pisaniu przez Rafała?
To na razie to jest jeszcze w marzeniach, jak to...
No ale co, nie piszesz już teraz? Czy ty...
Na razie się przygotowuję, bo tego 20, nie wiem czy reklamowaliśmy już, ale już 20 kwietnia w Sosnowcu.
Tak, będzie roast.
Najbardziej południowa dzielnica Warszawy, jak się mówi na Śląsku. To na razie przygotowuję się do tego roastu, ale coś co nowego już tam zaczynam pisać.
Żeśmy burzowali ostatnio, ale ty też robiłeś tak, że ty cały czas poprawiałeś materiał. To nie było tak, że to jest mój materiał skończony i wiesz, i ten.
Tak. Ciągle mi coś dochodziło, ciągle coś mi...
A ile startowałeś, to ile miałeś minut, a ile skończyłeś?
Mam nagranie, gdzieś mogę ci potem powiedzieć chyba ten, ile tam to. To zależy, ile było crowdworku, ale nie, to nie ma tutaj ten, ale...
Nie, tylko...
Nie wiem, wydaje mi się, że to zależy, jak szło z crowdworkiem.
To jest 50, 55?
No, wydaje mi się, że z 50 byłem. Zdarzały się takie, że poniżej 50 minut na pewno byłem na scenie takie występy.
Okej.
Jak nie aż tak bardzo szło.
Okej, czyli...
Albo rozmowa się aż tak bardzo gdzieś nie kleiła.
A to kurde, gadałem kiedyś właśnie z Kasperem Rzucińskim, gdzie on mówił mi, że on zazwyczaj miał to, co miał nagranie, to poprzednie, Jezus Maria, już nie pamiętam, Mojito Virgin chyba, i że on mówił, że on miał pierwsze nagranie w Hydrozagadce i...
W Hybrydach,
przepraszam.
Ja byłem na tym nagraniu.
I co wypierdzieliło ten ekran.
Tam była taka LEDowa tablica z tyłu, to wypierdzieliło i Kasia Piasecka zrobiła chyba 33 minuty crowdworku, kiedy to było naprawiane, a elementem jego programu był crowdwork, który już nie szedł.
Bo nie mógł, bo już ludzie byli zmęczeni i mu program się 40 minut mu tam trwał, czy tam 45 minut.
Dlatego nagrał się drugi raz i wrzucił nagranie gdzieś tam z Gdyni czy skądś tam.
Tak, dokładnie. Więc wiesz, więc rozumiem, że crowdwork może ci dużo zabrać i dać jednocześnie.
No ja tutaj ten crowdwork miałem gdzieś tam w 20 minucie fragment, chwilę, nie aż tak dużo tego wszystkiego było, to zależy jak ten.
No dobra, to co, jaki fragmencik omawiamy, proszę pana? Od czego zaczniemy? Co to jest za moment? Co to jest za... Oj, co to jest?
Zacznij nowe wyszukiwanie tutaj, Matkowie, coś pisze.
To jest to. Dobra. No.
To jest początkowy w ogóle fragment mojego programu.
No.
I to w ogóle idea tego, dlatego to tak wybrałem, bo gdzieś po części z tobą, kiedy byliśmy kiedyś na open micu w Świetlicy Wolności, potem udaliśmy się na spacer, gdzie to kupiłeś mi nawet herbatę na wynos, pamiętam. Taką, taki.
Ale
taki.
Wtedy cośmy łazili tam po centrum, tam na Koszykowe. Nie, na Krócej, na Krócej łaziliśmy. Nie, do centrum poszliśmy.
Tak, tak, na centrum, ale byliśmy w Krócej i pokazywałem ci właśnie, gdzie zostałem hotel, tak. Zrobiony hotel. I
Rafał wie, w którym hotelu został zrobiony, gdzie jego rodzice zdradzali swoich ówczesnych małżonków ze sobą.
To tak, to w połowie... Nie, tak, absolutnie tak jest. No, w sensie, tak jest w sensie moi oboi rodzice i z tego chciałem zrobić komedię i to jest właśnie początkowy program, fragment mojego programu, gdzie właśnie o tym mówię i dodaję różne rzeczy i gdzieś chyba pokazując te trzy fragmenty, bo mam trzy fragmenty przygotowałem, czyli z tego nagrania, które jest wrzucone do sieci, z jednych z pierwszych testów z czerwca zeszłego roku i takich bliżej końca testów z tego.
Okej. Okay. Z tego?
Nie, z czerwca zeszłego roku i z sierpnia zeszłego roku, z końca sierpnia zeszłego roku. Takie mam te trzy nagrania i to w gruncie rzeczy to jest chyba pokazana droga, jak te żarty dochodzą. Tam się nie zmienia jakaś idea czy oś narracyjna w tym wszystkim.
No.
Tylko po prostu jakby zmienia się takie szczegóły, no bo wydaje mi się, że jakby zanim jeszcze Antek puści, że, tak. że w tym headlinowaniu i w byciu lepszym, no to tak naprawdę to jest gra szczegółów. Gra szczegółów, dopowiadania jakiejś puenty, to zresztą ci tutaj pokażę. Dopowiadania, znaczy ty dobrze wiesz, tak?
Nie, nie wiem, ty mi tłumaczysz, ty mi wytłumaczysz. Tak. Rafał mi tłumaczy, widzicie? Rafał mi dużo tłumaczy. Ale ja się dlatego lubię z tego spotykać, bo ty mi wszystko wytłumaczysz.
Ja ci...
Żona przychodzi, masz jakieś wątpliwości? Mam zero. Dzisiaj się z Rafałem widziałem.
Wszystko. Jak żyć? To jest.
Jak żyć?
To będzie mój format.
To jest dobry tytuł na twój nowy program. Jak żyć? Rafał Sobowski.
No, ja chyba mam inny pomysł na tytuł, ale ten...
Rozumiem, to.
Ale wydaje mi się, że pomysł na format Złe Rady jest całkiem spoko. Że...
Jest bardzo dobry, no. Dobra, ale wracając do... Czekaj,
no
o co chodzi w headlinowaniu?
Dochodzenie, szczegóły, dodawanie różnych rzeczy i podmienianie, to o takie pierdoły, które wzbładzają dużo różnic, plus pauzy, które też bardzo mi pomogły w wielu aspektach. No, to jest ta różnica.
A co na supporcie czujesz, że robiłeś mniej pauz, czy że się bardziej stresowałeś, spinałeś czasem, czy...
Nie wydaje wiem, mi się, że byłem bardziej chaotyczny byłem na supporcie. W sensie, że teraz, no nie wiem, no i mam więcej czasu na scenie. To jest rzecz, która bardzo mi pomaga w tym. No i gdzieś za każdym razem mogę sobie pozwolić na, wiesz, na powiedzenie tego w całości, a na supporcie, wiesz, tu ktoś ci da 25 minut, ktoś ci da 18 minut, to gdzieś się różnicuje. Gdzieś z kimś już tam byłeś, więc nie chcesz czegoś powtarzać, rozumiesz? To też są takie rzeczy związane z supportami. A tutaj to jest jakby pełność. Tylko jeszcze abstrahując od tego, ja dalej jeszcze supporty będę grał na przykład w przyszłym tygodniu, chcę ci powiedzieć. To nie jest tak, że no skończyłem grać program, w sensie 6 kwietnia, bo to nagrywamy się 3 kwietnia, żeby być 14 w lacie. 6 kończę grać program i dostałem 2 propozycje supportów.
Ale to co ty będziesz grał, jak nie masz materiału?
14 wrzucam, a gram supporty 8 i 11.
Czerwca.
Nie, kwietnia. Wszystko jest kwietnia.
No tak,
więc w takim tygodniu pomiędzy i będę supportował Katarzynę Piasecką, którą miałem przyjemność supportować i będę grał jej support w relaksie 8 i z Cezarym Pontewskim jadę do Białegostoku.
Fajnie.
Więc bardzo fajnie.
A ty już z nim nie byłeś w Białymstoku?
Byłem z nim w Białymstoku i powtarzamy tą samą historię. Tylko chyba tym razem w Gwincie. Poprzednio byliśmy gdzie indziej.
Okej, dobra, już wiem gdzie.
W innym miejscu.
Już dotarło do mnie, gdzie to jest, dobra. Ale to okej, rozumiem, czyli chwilowa...
Więc ja nie mam, wiesz, no jak nie jest tak, że wiesz, absolutnie nie supporty, natomiast no chciałbym jednak głównie grać solowo, tak, i to...
Nie, bo jest, wiesz, jest, co mówisz, jest wygodnie, śmieją się bardziej. Tak,
no, zdecydowanie śmieją się bardziej i to jest bardziej sensowne, gdzieś to buduje. I dlatego, to jeszcze tylko podsumowując, dlatego wrzucam to teraz, zacząłem grać program, można nawet powiedzieć, że może za krótko go grałem, ale zacząłem go
krótko
grać...
Krótko go grasz, bardzo, to prawda.
Pod koniec
ale idzie
września,
dobrze, tak?
26. No. Jestem zadowolony bardzo, w sensie, gdybym to, co się wydarzyło przez te ostatnie pół roku wiedział wtedy, brałbym w ciemno takowy scenariusz.
A czujesz, że materiał ten jest lepszy od poprzedniego?
Tak,
jest taki
tak
sam,
czuję.
Czy że energetycznie jest lepszy przez to, że jesteś headlinerem? Jak to...
Energetycznie jest lepszy, jest dłuższy. Mam wrażenie, że tam jest bardziej dopracowany. To jest pierwszy materiał, który został spisany. Fakt, że tuż przez nagrywką, fakt, że nie moimi rękoma, ale został...
ale czyjmi? Kto
Maciek
spisał?
Mikołajczak mi to spisał.
On ci spisał to całe?
Spisał
słowo
mi,
w słowo ci spisał? Usiadł?
Spisał mi ten i spisał mi również pauza i to też mi pomogło w ogóle przed nagrywką. Ten. Wkurwił się na mnie i powiedział, że skoro ty sobie tego nie możesz spisać, to ja ci to spiszę i mi to spisał.
Wow, to wspaniałe. Ten Rafał ma swojego przyjaciela na supporcie.
Który też będzie wrzucał to do...
30 ponad lat się znają.
Nie całe, no, no, to tak.
Wczoraj usiedli na kanapie na open micu i zaczęli się bić. Jak dzieci. Więc miałem takie, wy się długo znacie. I zapytałem, ile się znacie, mówię, 30 lat. I tam, takie, kurde. Cudowne, więc super, super mieć przyjaciela na supporcie.
To jest bardzo, to też było bardzo fajne, bo jakby na początku Maciek ze mną jeździ na open mic'i, a potem coraz bardziej na supporty. Bo to też jakby, dobra, bo jaka moja lekcja z tego wynikająca. Moja koncepcja na tą trasę była taka, żeby mieć tanie bilety. Zainspirowałem się Łukaszem Kowalskim, którego serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy kojarzysz, wytłumaczysz się taki komik.
Puchy.
I jest tak, że zainspirowałem się nim. On zrobił sobie taką trasę, kiedy ty zostałeś ojcem i miałeś przerwę, kiedy
tak,
on jeździł za 30 zł po Polsce.
I
więc
dobrze,
ja się
to szło.
Zainspirowałem, również jeździłem w tamtym roku za 30 zł, teraz miałem za 35 zł, ale próbowałem, żeby wypełnić tą pierwszą część, żeby nie płacić komuś za support, tylko żeby tam było open mic'i. Natomiast no co się okazało, pewnie mogłem to wcześniej przewidzieć, że w dużych aglomeracjach ten open mic się zapełni, natomiast no w mniejszych miejscowościach mało prawdopodobne jest, że się zbierze 2, 3 czy 4 osoby, które wypełnią tą pierwszą część.
Tak.
Więc i tak kogoś potrzebowałem, więc kilka osób w ogóle debiutowało na supporcie u mnie. To jest też pierwsze pieniądze na stand-upie. Niektórzy, czy grosze, ale jednak zarobili no, właśnie u mnie.
To jest symbolika, nie wiesz, to jest fajne.
Rozdziewiczyłem kilku komików, tak ten.
Ja pamiętam, że swoje pierwsze 20 zł, które zarobiłem za stand-up.
No to więcej było, to 23 zł zapłaciłem.
Więc. A ty, no ale to było 11 lat temu. Nie, zapierdziałem.
20 zł zapłaciłeś, zarobiłeś?
Tak, pamiętam, te dwie dychy, gdzieś tam.
A masz je takie gdzieś?
Nie mam, bardzo żałuję. A chciałem sobie właśnie w ramkę wstawić, że to są moje pierwsze pieniądze zarobione na stand-upie. W 1500 metrów kwadratowych. Już nie pamiętam, co to było za granie, ale gdzieś tam zarobiłem i kurde... Wiesz, i byłem taki,
ale ktoś
wow,
ci na
super.
Piwek zostawił, czy to z biletów,
nie, z biletów
był podział?
Z biletów był podział. Był podział z biletów.
A, czyli bilety były, bo to były takie czasy, tak? Bo stand-up się bardzo rozrósł, popyt jest
większy. 5 zł, nie pamiętam, po ile to były te... Nie pamiętam, ale pamiętam, że to była taka kwota, 20-30 zł, ale pamiętam tą 20. Ja widzę ją w umyśle na tą 20 wgraną. Możliwe, że to było 30 zł, ale tą 20 pamiętam i chciałbym ją mieć. Na serio chciałbym do dzisiaj ją mieć.
Ile?
Ile jest warta?
Ile zapłaciłeś za tą 20?
Ale chciałeś powiedzieć o Mikołajczaku, Maćku, że wrzuca też dzisiaj materiał. Ja
nie wiem, czy dzisiaj on rzuca, ale ten. Ale
będzie wrzucał?
Też rzuca ten.
Nagrywał się razem z tobą?
Nie,
tutaj nagrywał się Ścierski.
Nagrywał się Ścierski, który też będzie wrzucał materiał.
Okej, okay, dobra. Który jest teraz supportem Łukasza, wspomnianego Kowalskiego.
Tak, i Ścierski nagrywał się ze mną w Centrum Zarządzania Światem, skąd ja mam nagranie, a inne nagranie, które nie aż tak się udało w mojej opinii, mam z Hybryd. I też we Wrocławiu mam nagranie i Maciek wrzuci to nagranie z Hybryd.
Z Hybryd. I mu dobrze tam poszło na
ten. Jest zadowolony na tyle, że wrzuca, więc ten.
Okej, zrobiście. To gratuluję. Ale to fajnie. Jak się jeździ z przyjacielem na supporcie?
Bardzo fajnie, bo to jest, jakby, żeby państwo rozumieli, jak wygląda ta praca. Ja państwu wytłumaczę. Jak ta praca wygląda? Jest to no, dziwna praca. W wielu aspektach. Pogodzi się z tym, że co, godzinę jesteś na scenie wieczorem.
Tak.
Bardzo dużo czasu, to jest praca zawodowego kierowcy, bardzo dużo czasu spędzasz w samochodzie.
Jutro do Świnoujścia będę 7 godzin jechał w samochodzie.
No na szczęście jest tunel Antek, to też ci skraca. Pamiętam jak...
Do 7 godzin.
Ja chciałem przypomnieć, mam takie doświadczenie tutaj z panem Antonim Surkiem Dąbrowskim, który kiedyś wraz ze swoją żoną i swoim psem zabrał mnie w wakacyjną taką trasę, gdzie byłem jego supportem i ostatnim elementem tej trasy było Świnoujście, gdzie występowaliśmy w jakimś prestiżowym hotelu chyba.
Chyba tak, nie pamiętam, Ibisie albo w czymś takim. No.
W takim ładnym, tam jest ten w Świnoujściu taki w miarę nowy hotel. Nie było jeszcze wtedy tunelu, bo to jest chyba 2021 rok i stamtąd Dacia Duster moją.
6 godzin z hakiem.
Wracaliśmy jeszcze promem stojąc, jeszcze jakiś mieliśmy ten, no byśmy chyba o 5 nad ranem was przywiozłem do domu, tak
coś
mi się wydaje.
Nie, ty trzecia mi się wydaje.
No,
nie,
tak mi się, tak się wydaje, że ten, że jakoś tak, no długo.
Długo to jechaliśmy, strasznie to było.
Ale Antek towarzyszył mi, nie spał w ogóle podczas
tego. No tak, nie, no bo ty nie chciałeś się zmieniać, ty chciałeś jechać całą drogę sam, to też było hardkorowe dla mnie. 6 godzin sam.
Ja lubię jeździć. To ADHD powoduje...
Zmęczenie jest, wiesz, każdego dotyka. Wiesz, no, lubisz czy nie lubisz.
No nie wiem, nie czułem jeszcze się tak za kierownicą, żeby, wiesz, żeby czuć, że powinienem zjechać, czy że jestem aż tak śpiący. Fakt, że staram się nie jeździć, to był jedyny wypadek. Ja nie pamiętam wypadek, w sensie jedyny przypadek, kiedy jechałem po 3 nad ranem. Ja staram się już tak między 2 a 3 nie jeździć.
Już zjeżdżać. Nie, ja też. To był taki hardkorowy, nie wiem, czy możeśmy wracali wtedy. Czy tam coś było, czy Monika musiała do pracy wracać, już nie pamiętam. Ale było coś takiego, że myśleliśmy wrócić. I to był straszny hardcore. Ja też,
no to długo. Chociaż w tej trasie wracałem też ze Szczecina dwa razy, wracałem ze Zgorzelca, ale no te drogi w Polsce są coraz lepsze.
Coraz lepsze, tak, tak.
Więc leci tam. Praca komika to jest praca, mało tak naprawdę pracy, bardzo dużo czasu razem, dużo czasu w samochodzie, dużo razem w mieszkaniu, dużo gadania. No więc z osobą, która jest ci bliska, ciebie rozumie, zna, to jest to dosyć śmiesznie, fajnie i przyjemnie.
No też mam takie wrażenie, że to jest głównie siedzenie, bo tak naprawdę samej pracy jest tam godzina, półtorej. No dobra, to może przesada, bo jeszcze też piszemy i robimy inne rzeczy.
No ale próba.
Próba. Dojazd, ale głównie to są dojazdy i siedzenie razem gdzieś we dwóch, czy we trzech, tam troje, jak tam Abelard jeździ, czy ktoś.
Więc no to jakieś wspólne podcasty, słuchanie, rozmawianie, no to nawet wiesz, z przyjacielem się kończą tematy, to nie ma tego, ale tak. Coś, żeby nie wiem, posłuchać, porozmawiać, więc to też podcastosfera jest rozwijana.
No my z Łukaszem już w pewnym punkcie, żeśmy jeździli tyle czasu, to po prostu podcasty napierdzielaliśmy, że dział zagraniczny leciał non-stop, a żeśmy w depresję wpadli i było tak, dobra, kończymy dział zagraniczny, już nie da rady, że jakieś tam kurde hotele, Jezus Maria, na Bałkanach ci. O Jezu, ta wojna to była, Boże.
W Jugosławii w sensie?
Tak, że tam jakieś hotele do gwałcenia, bo już taki, ja pierdziele, co to w ogóle, wiesz, tam zwozili tych, o Jezu, straszne rzeczy, żeśmy potem wyłączali i tak, to co, występ komediowy, tak, super.
Mhm. Prowadzący podcast Dział Zagraniczny, on ma coś takiego, że tam polskiego widza to nie interesuje, tak, bo to były rzeczy, które on słyszał od polskich redaktorów naczelnych, kiedy on proponował te tematy związane tam z tą Ameryką Południową czy z czymś. No,
tak, z różnymi, tam zawsze jakiś dramat, po prostu jakieś te, w Kanadzie, ten pierwszy odcinek, ja tam odpaliłem, że tam w Kanadzie te dzieci dręczone, molestowane w tych katolickich instytucjach.
No tak, to jest dużo.
To potem mroku. Przeprosili tam ostatnio, że tam kilka lat temu, że taki Jezus Mario, Chryste. I wiesz, jak słuchasz tego non-stop, to wpadasz w bardzo zły nastrój. Więc żeśmy w pewnym punkcie musieli zlimitować dział zagraniczny. Bo też nie mieliśmy już o czym gadać, bo po prostu spędzaliśmy ze sobą tyle czasu, ale z drugiej strony też nie dało rady tego non-stop słuchać.
No ale jest dużo z tych podcastów, są różne, są ciekawe jakieś tam, mamy te listy i ten, ale fakt, że można też się zamulić, to...
Więc teraz z Wilczkiem słuchamy głównie stand-upu, że trzaskamy...
W sensie prostu... słuchacie programów?
Puszczamy sobie programy z YouTube'a i lecimy cały program, albo z Netflixa.
Ale in Poland czy in
Nie, po angielsku. Bo Łukasz nie mówi po angielsku, więc nie mogłem słuchać z nim stand-upu, a Kuba Wilczek, wiesz, normalnie całe te właśnie Atela ostatnio słuchaliśmy, tą Michelle Wolf, ten taki trzyodcinkowy na Netflixie, co jest, co żeśmy jeszcze... To żeśmy akurat oddzielnie słuchali tego Brian Simpson. Brian Simpson miał taki special ostatnio wydał też na Netflixie. Więc wiesz, jestem teraz bardzo na bieżąco, bo właśnie dużo było, wiesz, jest tyle godzin
jeździ,
w drodze.
Że słuchasz. To ja bardziej tam, nie wiem, jakąś politykę, jakieś tutaj amerykańskie różne takie rzeczy się ten...
No i potem przychodzi mi tłumaczysz.
I tłumaczę, jak to, jak rzeczywistość wygląda, więc to już wytłumaczyłem ci, jak wygląda praca komika, jakie są etapy rozwoju, bo ty też w zasadzie nie przeszedłeś tej takiej etapu, bo, wiesz, no powiedziałem o tych takich wybuchach, ale ty też na supportów nie grałeś w zasadzie, to nie było, w sensie tego etapu w twojej karierze.
Technicznie nie było, ale jeżeli liczysz występy, gdzie przyjeżdżasz i ludzie nie przyszli na ciebie, jest mało widzów i jest ciężko, to zaliczyłem takie bardzo wiele lat takich występów. No bo wiesz, na początku to było, że ludzie nie przychodzili na nazwisko. To się tak zrobiło z 6 lat temu, 5 lat temu, że ludzie, nie więcej, teraz 6 lat temu, że jak wybuchł Pacze, Ślotek i Abelard, jak były te takie mocne ten, to nagle, bo ileś lat, prawie z 7-8 lat było, że ludzie przychodzili po prostu na stand-up, że ej, stand-up się dzieje i przychodzi na kogokolwiek.
Były sceny i ten. Tak.
A potem się nagle skumali, że ej, jeden, ten mi się bardziej podoba, ten jest bardziej w moim klimacie, ten chyba nie jest aż taki dobry, dlatego będę łaził. I zaczęli się...
Nazwiskować.
Tak, nazwiskować, ale ten jeszcze...
Ceny zaczęły rosnąć, proszę państwa.
Tak, ceny biletów. Ale zanim jeszcze był ten etap, to było wiele lat jeżdżenia, gdzie ja dzwoniłem do klubów, że dzień dobry, chciałbym wystąpić, że czego potrzebujecie? Mówię, mikrofon, światło i scena. A będziecie śpiewać? I ja mówię, nie będziemy śpiewać, ale mamy super maszynę do karaoke. Ja mówię, nie, dziękuję serdecznie, naprawdę jestem.
Czy ty menadżerkę przerobiłeś całą?
No przecież ja byłem menadżerem przez wiele lat, więc
to poznaj mojego menadżera. To ja, proszę państwa. To
jest świetny. super dobry.
Też dobrze sprawdzam bilety.
I bilety też sprawdzałem, więc wiesz, te wszystkie etapy, co ty mówisz, to totalnie jest, tylko że to się nie nazywało, nie było kogoś jakby nad nami wtedy, więc nie było kogo supportować, ale na przykład jak jeździliśmy w trasy te galowe z Abelardem, z Kacperem i z Kasią, to oni byli takimi głównymi gwiazdami, a my byliśmy taką przystawką, gdzie tam ludzie przychodzili
do zdjęć. Wypełniaczami czasu.
Tak, ale my tam hej, hej i oni tak hej, hej.
To jest bardzo ładne zachowanie z ich strony, co nie? Że w gruncie rzeczy pomogli, żeby tą scenę rozwinąć bardzo.
No tak, tak.
Promując
to
swoimi nazwiskami, a jednak dali przestrzeń do tego, żeby to się...
Tak, bo to było tak, że na początku Abelard, Kasia, Kacper łazili, znaczy występowali, mieli tam troszkę więcej ludzi od nas na tych, a potem wybuchł ten skandal z Abelardem i to potem zrobiło galę i tam właśnie potem zaczęli, Antrak zaczął rozwijać. No nieważne, historia stand-upu to nie dziś.
To jest niesamowite, że Katarzyna Piasecka, no. Będzie wazeliny trochę, że...
Którego na supporcie w przyszłym tygodniu.
Że Katarzyna Piasecka już 18 lat robi stand-up, a ma dopiero 23, co nie? Czy tak wcześniej zaczęła?
A, lata.
Tak, tak, że okay. Ona ma dopiero 23. Aha, tak młodo aha. Wygląda.
Dobra, super. Puścimy twój materiał, już dobrze?
To jest majkę. Początkowy bit, który nawiązuje do początków mojego życia.
To jest z...
To jest z... Byliśmy tam razem w ogóle, tak. Bo też się do ciebie...
To nie były testy mojego programu?
Możliwe, że tak nawet było. To jest przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.
Le Cabaret.
Le Cabaret się nazywa miejsce. Mhm.
I dobra, i co? I to jest pierwsze wykonanie tego materiału, które?
Wydaje mi się, że jedno z pierwszych razy ja to mówię, to jest takie ten.
Dobra, to będziesz musiał mieć.
Tylko nie wiem, gdzie ten, nie wiem, gdzie tylko to skończymy, ale to ile minut? Ze 2-3, tak
no,
mówisz.
No to mi powiesz, kiedy to.
Ja te nie wiem, jak to ten, dobrze, proszę
dobrze
bardzo.
Dobrze nagrane, spodoba mi się ujęcie, jest dobre.
To, a to będzie ten, widać? Bo dobrze, no to jest... Chciałem postawić sobie kamerę, żeby móc obserwować swoją mimikę i no mam to i tutaj to widać. Nie chcę nagrywać w zasadzie kogoś z publiczności, dlatego to jest tak egocentrycznie ustawione na mnie. I nerwowość tutaj będzie się wyrażała, zresztą w ogóle to widać w mojej komedii bardzo. Natomiast w dotykaniu cały czas głowy, ile jest tych podświadomych dotknięć, w ogóle my to mamy jako ludzie bardzo często, wąchanie, dotykanie się
ja
po twarzy.
Ja mikrofonu często dotykam tutaj.
Ale nie, ale samej twarzy jakby, tak. Wiesz, to na pewno kilka czy kilkanaście razy na godzinę, natomiast na scenie tutaj to poprawianie włosów nerwowe jest ciągłe. Natomiast no to jest ciepło, to co, pierwszy dzień lata, bo to 2023 roku. Ciepło, piwnica w Le Cabaret i tutaj próbuję żarty.
Komedia.
Komedia. Uwaga.
Tutaj. Więc, bo ja pochodzę z takiej absolutnie normalnej rodziny. W sensie, kiedy ja się urodziłem, moi rodzice byli w małżeństwie, tylko nie ze sobą byli w małżeństwie. To ciekawe, Arkowi to kiedyś pokazywałem, zostałem, bo moja matka przez to, że no, gdzieś się spotyka. Zostałem zrobiony, tutaj na Kruczej jest hotel, który kiedyś się nazywał Grand Hotel, teraz to jest Merkur. Tam zostałem zrobiony, w sensie gdzieś w okolicach marca 81 roku moi rodzice, będąc w małżeństwach, tam się spotkali. To w ogóle jest ciekawe, bo polskie prawa działa w ten sposób, że jeżeli kobieta rodzi dziecko, to nie jestem prawnikiem, ale tak mi się wydaje, kurwa, powinien to pewnie powiedzieć. Tak jest w polskim prawie, że jak kobieta rodzi dziecko, to ona z automatu dostaje nazwisko to, które przy ślubie zostało wybrane, tak? Czyli przeważnie nazwisko ojca, więc mi się wydawało, nie wiem, czy każdy jest taki etap rozwojowy, czy go mieliście, że wydawało wam się, że jesteście adoptowani? Nie? Nie? To już wiem, czemu ze swoją żoną jestem, bo tak myślałem, że tak jestem. To ja po prostu miałem inne nazwisko wpisane i myślałem, że jestem...
No bo tak jest, tak w ogóle było w moim życiu, w sensie przez to, że moja matka była w małżeństwie i nie była po rozwodzie, no to z definicji ja miałem pierwsze nazwisko wpisane...
Twojego
No w sensie jej męża.
Jej męża, dokładnie.
No tak, bo polskie prawo zakłada, że skoro dziecko rodzi się
w małżeństwie.
W małżeństwie, no to ojcem jest... W sensie, bo ten...
To jest prawidłowym założeniem.
Co jest w ogóle ciekawe, kiedy mi rodzice o tym opowiadali, to... no to wiesz, lata 80., inne czasy, nie było też testów DNA, natomiast rodzice mi mówili, że... Ten wtedy już chyba były mąż, ale może jeszcze mąż mojej matki i mój ojciec biologiczny, obaj mówili, że ja jestem ich dzieckiem. I ta mecenas, która reprezentowała mojego ojca w tej sprawie o stwierdzeniu ojcostwa, mówiła, że to się bardzo rzadko zdarza, żeby było dwóch chętnych na jedno dziecko. Przeważnie raczej jest odwrotnie, więc ze zdrady, ale chciane.
Aż mi głupio zapytać, ale dlaczego? Bo tamten typ był przekonany, że jesteś
tego,
też jego
tego,
dzieckiem.
Tego nie wiem, wiesz, no jakby jak to ten. Nie wiem czemu tak było. Może nie będę pytał mamy. Jakby.
To jest, ja bym się chciał dowiedzieć, to jest bardzo ciekawe. Wow.
Mama utrzymuje, że to niemożliwe, że tamto. Ona się nie rozwiodła, natomiast to małżeństwo było wymarłe jakby w jej ocenie. Ale...
W jej ocenie.
Tak. Nie mieszkali razem. No.
Bardzo
ja
ciekawe.
Chcę to zgłębiać, to ten. Nie
podpisz,
wiem.
Play?
A, dobrze, play. Jeszcze pobądźmy tutaj trochę. To wyleciało
wszystko
w ogóle.
Że moi rodzice. Jakby jestem. Wpadką jestem też, jakby zorientowałem się. No nie czarujmy się, tak? To trudne słowo dla moich rodziców, szczególnie dla mojej matki, a antykoncepcja oczywiście. Bo oni byli starzy. W sensie moja matka, wiecie, w latach 80. mi urodziła mając 40 lat, tak? Ojciec miał 47 lat, tak? Do komedii pewnie będę musiał to zwiększyć, ale w sensie...
Co się stało? W sensie dodałem mojemu ojcu lat, żeby było. Stwierdziłem, że... Bo tata 35 rocznik, a ja 81, czyli ojciec miał 46 lat, 47 powiedzmy, jak ja się urodziłem, a mówię w programie, że miał 51, więc tutaj oszukuję. A matka miała naprawdę 40 lat, kiedy ja się urodziłem, więc ja byłem bardzo późnym dzieckiem.
I te 4 lata taką różnicę czujesz, że robił komediowo?
Nie wiem, moim zdaniem 51 lepiej brzmi niż 40 coś.
Ja bym 6 dych dał, ja bym poszedł grubiej, że 60 latek. Że
nie,
dziadek.
No ale też chciałem, żeby to gdzieś było bliższe rzeczywistości. Okay. Znaczy, że w tamtych czasach tak, no mój ojciec naprawdę wyglądał bardzo często, ja dlatego też się tego wstydziłem, bardzo często ludzie mnie pytali, czy to jest mój dziadek, tak, w sensie,
no,
że ta różnica wieku była bardzo duża, w sensie, bo przeważnie w tym naszym pokoleniu rodzice są, nie wiem, rocznik 53, 55, to jest mniej więcej ta grupa, a mój stary 20 lat starszy, mógł być ojcem w zasadzie tamtych rodziców, tak.
To, ten ostatnio, a propos starszych wyglądających ludzi, fragment 40-latka widziałem i w ogóle jak gościu w naszym wieku wyglądał tam.
Mówię to w tym.
To jest dramatyczne po prostu, kurde.
Mówię to ten, że oni nie dbali o tym, to też mam zresztą tam w programie.
Teraz będzie zaraz?
Nie, to w tym nagraniu, jak państwo zobaczą oczywiście na YouTube, w moim programie Skok w Blok.
Żeby to było śmiesznie, ale mój stary był stary, w sensie całe moje życie było silne, w sensie moi znajomi nie mówili na niego twój stary, tylko stary po prostu, prawda? Albo twój, w sensie, że mój stary był tak stary, że na stare miasto mówił miasto, prawda? W sensie, że zawsze pachnie naftaliną i cestował mnie Wertels Original. Tego żartu się boję, bo on tak, wiecie, starsze pokolenie rozbawi, a młodzi tak Wertels, co w ogóle? Jezu. Mój ojciec nie żyje już z 15...
Przerywaj, Antek, na ten, może nie ten, żeby... Bo ja w ogóle starałem się, żeby nie... To jeszcze ten, bo zaraz będziemy do jakichś rzeczy. Po pierwsze, chciałem ukrywać tą informację, nie mówić o tym, że mój stary nie żyje. W sensie uważam, w sensie... Dobrze, to jakie są moje doświadczenia? Oglądałem testy Sebastiana Rejenta i występy Sebastiana Rejenta, gdzie on próbował opowiadać o śmierci ojca. I sam ten
grubo.
Fakt bardzo zamula. Mój tata zmarł w 2007 roku, więc minęło od tego wiele lat. Ja z tym jestem od dawna pogodzony. Natomiast mówienie o tym publiczności... Gdzieś to zamulało, więc ja jakby mówiłem o tym, że mój stary jest stary, że był w szpitalu, natomiast omijałem fakt, że, że taty nie ma, tak jakby, że jakby to gdzieś szło bokiem. To, okay. To
ciekawe.
Chcę. Taką miałem koncepcję.
No ale w sumie tak, to ma sens, no bo jeżeli byś dodawał tę informację, to się tak automatycznie uruchamiasz dołek, z którego będziesz musiał się za chwilę wygrzebać.
No wygrzebać, gdzieś uruchamiam emocje w ludziach, którym ktoś może którym ktoś może niedawno odszedł, albo ktoś choruje, no bo to też jakby to samo pokolenie, więc to też się może zdać, więc jakby świadomie od tego odszedłem, tak?
To jest tak, żebyście też wiedzieli, to teraz ja coś wytłumaczę, przepraszam, Rafał.
O, to,
że zajmuję
to może
twoje...
to jest kwestia pokoleniowa. Jeżeli panie nas rozumieją szczególnie, to...
Że współczucie jest najgorszą emocją, no może nie najgorszą, ale taką, która zabija komedię automatycznie. Jak ktoś ci współczuje, to jest automatycznie killer śmiechu. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest, że jeżeli ci tylko współczują, od razu się przestają śmiać. Tylko, że po prostu siedzą, biedny misio. I to już nie jest, kurde, śmieszne niestety. Więc tak, musiałbyś się wygrzebać z dołka, biedny misio,
więc
a tego nie chciałeś w ogóle.
Pomijamy. Pomijałem. To jeszcze inne rzeczy, które pomijałem, bo słuchałem naszego, tego poprzedniego podcastu i tam...
Wyciągałeś wnioski?
Nie, jakby... Tam, w tamtym nagraniu mówiłem ci o tym, że miałem taką ambicję robić żarty o Powstaniu Warszawskim. Tutaj też próbowałem jakieś takie mocniejsze rzeczy dotykać. Też związane z historią mojego ojca, bo ja tam potem w tym programie tego nie będę puszczał. No. Ale mam taki żart związany, bo jakby, no, historia mojego ojca jest taka, że on w 1939 roku, kiedy ma 4 lata, jest wywożony na Sybir. W sensie mój ojciec 6 lat spędza na Sybirze. ale gdzieś zostawiłem, to nie jest aż tak śmieszne, ale zostawiłem ten fragment.
Naprawdę to nie jest śmieszne, że twój ojciec to nie jest śmieszne. Nie,
ale
Sybirze?
Ja tam miałem bardziej. Dobrze, to powiem jak ten. Jak, nie puścimy tego, ale miałem bardziej hardkorowy żart. Próbowałem z tego zrobić komedię, ale to absolutnie wypieprzyłem. Bo fakt jest taki, że mój ojciec został wywieziony na Sybir z Wołynia w 1939 roku, co w gruncie rzeczy uratowało mu życie.
O, oh, wow, okej. Okay. Gadaliśmy o tym chyba. Ty kiedyś mówiłeś, że tak naprawdę że Ruscy uratowali...
No w zasadzie, w sensie Związek Radziecki, wywożąc go, uratował rodzinę od rzezi wołyńskiej, gdzie prawdopodobnie mój ojciec by tego nie przeżył, więc tu jest taki paradoks. I z tego paradoksu próbowałem robić komedię.
I nie wyszło?
I nie wyszło. Rozumie pan, jak? Że jakby ludzie się nie śmiali. Nie wiem czemu.
Z rzezi wołyńskiej dzieci wywożonych na Sybir?
To jest czysta
komedia.
To jest jakby same żarty, same się pisze. Natomiast tam zostawiłem, on nie jest aż taki śmieszny, ten fragment o tym, że mój ojciec był, ale próbowałem to właśnie w psotę, w zabawnie, że tata...
Podoba mi się,
na wakacje.
Wołyń na zabawnie.
Słowo Wołyń tam w ogóle nie pada. Nie ma Wołynia. Jest tylko Sybir. Został tylko pozytywny Sybir. Pozytywny Sybir, z którego mój ojciec ewidentnie wrócił, proszę ciebie.
I dało się.
Chudy, ale żywy. Ten. Jeżeli państwo myślą, że ja mam przenoszone traumy po ojcu, no nie mam.
Wygląda.
Nie, w ogóle.
Nie wygląda to absolutnie.
Zresztą słowo Rosja w tym naszym poprzednim nagraniu też się bardzo często pojawia jako demon. Też słuchałem.
No ale wtedy to wiesz. Dobra.
Więc ciekawe skąd. Dawaj to drugi teraz. Więc proszę państwa, to jest 21 czerwca i teraz jesteśmy 2 miesiące później, kolejne testy wakacyjne.
No dobra,
jesteśmy
ale...
w Wołominie.
Co Rafał robi po drodze? Jakie są ruchy?
Rafał jedzie na pewno na wakacje, bo to pamięta, że wtedy był. I Rafał stara się pisać żarty.
Burzować.
Burzować, tak, bo to jest to, tu nastąpiła zmiana. W sensie, co się zmieniło od nas?
Ty się dużo burzujesz teraz z ludźmi.
Tak, w sensie stwierdziłem, że jak diagnostycznie mam problemy z koncentracją, zdiagnozowane mam również psychiatrycznie
ADHD,
więc to jest to jedna rzecz. Ciężko jest mi się skupić samemu i siedzieć nad tą kartką, pisać, czy to w jakikolwiek spisywać, więc bardzo pomaga mi, a tak jak rozmawialiśmy najlepiej, kiedy to jest mówione, spotykać się razem z ludźmi i spotykam się w takiej formule pół godziny dla ciebie, pół godziny dla mnie, pół godziny dla ciebie, pół godziny dla mnie. I to jest coś, co bardzo mi pomaga i zresztą nawet mogę tam nazwać, kto mi co podrzucił.
No to ciekawe, to będzie też fajne.
Bo ten, na przykład tutaj będzie, wiem, że już w tym momencie będzie żart związany z moim urodzeniem, gdzie pan Marcin Smakosz mi powiedział, jaką powinienem mieć puentę i ona wchodzi i bardzo działa. Marcin Smakosz jest open micerem, ale też organizatorem stand-upu w Warsaw Stand-up.
Tak, w Warszawie, tak.
I tutaj mi coś takiego dodał. Mam nadzieję, że ja też jakieś śmieszne rzeczy mu dodałem przy okazji. Natomiast to jest formuła, która bardzo mi pomaga w tym, żeby się poprawiać i generalnie siedzieć nad stand-upem.
Ja mam teraz jeden nowy rzecz, który na pewno ty mi dałeś jedną puentę. Próbuję sobie przypomnieć w życiu, co mi dałeś, że ty mi jakie puenty dałeś, ale już nie pamiętam.
No to musi pan zrozumieć, że nic panu nie dałem.
Nie, prawda? Dużo mi dałeś, tylko już nie pamiętam, że tych żartów były to tak dawno temu.
Państwo, to nie chodzi tylko o żarty, nie chodzi tylko o puenty, tylko często też chodzi o podanie,
kierunek.
O spojrzenie, o to, co ostatnio rozmawialiśmy, że szukaliśmy...
Premisu do mojej fryzjerki i babci.
Jakiegoś takiego to emocjonalnego podejścia do czegoś, żeby było. Też dużo jest szukania postaci, mam wrażenie, w tych naszych rozmowach.
Tak, no przecież my żeśmy, jak ty jeździłeś ze mną na support, tam żeśmy ileś miesięcy spędzili na szukaniu twojej postaci.
Tak, żeby wyeliminować Wołyń.
Nie
mam roku, nie ma Wołynia, nie ma Powstania Warszawskiego, raczej ta pozytywniejsza część.
Bo ty chciałeś jakieś ekonomiczne, jakieś jakieś analizy socjologiczne, jakieś takie, żeś, kurde, szalone pomysły miał.
To ja nie pamiętam, wypieram to. Na pewno nie miałem
takie kurde, że ty.
Ale bardziej ta postać ewidentnie idzie w kierunku psotniczości, uśmiechu, zabawy, luzu. To
taki
jest
jak
kierunek.
Jak jesteś po prostu, naturalnie, nie? Bo ty masz ten element tłumaczenia takiego poważnego człowieka, analizy geopolitycznej sytuacji, że tam opowiadasz mi, że tam latają...
Jezu, nie chcę ten, żebyś mnie z panem Bartosiakiem tutaj, nie ten... Nieważne, to jest taki geopolityk.
Nie wiem, sorry, nie ten.
Taki najbardziej znany, który, wiesz, ten...
No ale to
widać, przepływy, ten...
Nie, ale masz też sobie taką psotę, bo na przykład... O właśnie, bit o kasztanozie... To jest Rafał jest jego źródłem. To jest Rafał Sobolski.
Ja jestem ojcem w bicie o kasztanozie, to ja jestem ojcem Antka, tak naprawdę.
Zmieniłem to na ojca, ale tak naprawdę te zachowania były głównie w Świnoujściu i w naszej trasie wakacyjnej, gdzie żeśmy jeździli właśnie...
Ja bajerowałem różne osoby.
Tam tak. Kurde, męczył strasznie. Ja miałem takie, Jezu.
Podobno poszukiwałem atencji, to jest nieprawda w ogóle.
Moja żona miała straszną bekę z tego, ale ja widziałem trochę siebie w tym, takim, że byłem taki, no, też chyba zaczynam mieć tą tendencję, że tam do kolana,
ale nie masz też z nudy wynika, żeby coś...
Żeby coś się stało, nie? Że tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest w tym, to co ja wyciągnęłem o tej kasztanozie jest prawdą o mężczyznach w pewnym wieku, że coś 50-letni kolesie zaczynają tam do kelnerek.
Dalej jeszcze mogę.
Tak, jestem w grze. Nie jesteś, nie jesteś. No więc tak, Rafał, o właśnie, to ty byłeś inspiracją do
całego. Czy jestem kasztanem po prostu, nawet nie burzowanie ze mną, po prostu przebywanie ze mną pomaga komikom. Tak, jestem lustrem, w którym komicy mogą się przejrzeć i zobaczyć, jak nie chcą, żeby być.
Nie chcą być, tak. Dobrze, Rafał, 29 sierpnia, Wołomin.
Wołomin, na wschód od Warszawy, testy i tutaj też ten początek. I to też zresztą było na początku tego. Proszę bardzo.
Ja w ogóle pochodzę z takiej normalnej rodziny. W sensie moi rodzice byli w małżeństwie, jak ja się urodziłem, tylko jest ten problem, po prostu nie ze sobą byli w małżeństwie.
I co, tu dobrze wchodzą, bo na ciebie przyszli?
Może tak być, może być lepiej, bo to razem z Filipem Brymorą było organizowane, w sensie Filip Brymora i moja osoba były na plakacie, więc też tak może być, dlatego to już lepiej wchodzi, to nie jest taki ten, to nie są takie testy open micowe, tylko widzisz, że to jest dłuższy plik, że tam ma ze 35 minut.
Aha.
I tak może być, że wiesz, ktoś może kojarzyć, mógł coś tam zobaczyć.
A ty kiedy wrzuciłeś materiał?
W sensie, kiedy do sieci ja wrzuciłem ten poprzedni, ten program Chemia z Polski, wrzuciłem 4 albo 3 września.
A, czyli to jest przed programem jeszcze.
To przed wrzuceniem tamtego. I dlatego też nie chcę w ogóle we wrześniu wrzucać programu, tylko teraz, bo wtedy bardzo dużo we wrześniu bardzo wielu komików wrzuca stand-upy jako reklamówkę do sprzedawania. Ja chcę wrzucić
przed sezonem opon zimowych.
Tak, wrzucić teraz, żeby ludzie teraz to zobaczyli, o mnie zapomnieli.
I wracasz na supporty do PD, to
września. Za pół roku wracam na supporty, wszystko jest przemyślane, ale przynajmniej nie będę się ścigał z innymi. To jest, wszystko jest...
Spokój, relaks.
Tak, idealnie, ten i żarty o Wołyniu będę mógł sobie spokojnie tutaj tworzyć.
Często ja, jakby schadzka była, ja dokładnie wiem, gdzie zostałem zrobiony. W Warszawie jest taki, to ekskluzywny był dosyć hotel, przy ulicy Kruczej jest Grand Hotel. Za nim są garaże i krzaki, więc jakby...
Proszę zatrzymać. I to jest właśnie, i to jest pan Marcin Smakosz.
Że w krzaku, że...
Tak, że za nim są garaże i krzaki. A jeszcze potem, jak zobaczymy w nagraniu...
Jest jeszcze jeden żart, co ja bardzo lubię.
Tutaj jest, ale potem już jest podanie lepsze w tym ostatnim nagraniu, że jest większa pauza, większa przerwa, większa pewność. Czyli mówię, że zostałem tam zrobiony w Grand Hotelu, za nim były garaże, przerwa, a za garażami krzaki. Co za każdym razem wzbudza kolejne ten. I nie wiem, czy tutaj nie będzie już żartu z tym.
Piękna gradacja w dół. Piękna, ale...
Powstali, ja im krzako po prostu.
O, to nie weszło aż tak mocno? To kurde, to zawsze rozpierdzało.
Może nie ten, ja ten. Czy wiesz, że in vitro znaczy ze szkła, w szkle? W sensie z łaciny?
Nie, nie
wiem. Ja też nie wiedziałem. A ja już wiem, rozumiem pani, że ten, że...
Tak to wygląda zawsze z Rafałem. Dowiecie się dużo, wyjdziecie mądrzejsi. Tak, dobrze. In vitro, in krzako nie weszło. To zawsze rozpierdalało na występach na żywo.
No może za szybko, może ten zwróć uwagę, że tu jest też patrzenie na kartkę, że tu jest brak znajomości tekstu, nie ma tego, co ten, proszę wrzucaj, zobaczmy, co tam jest dalej w ogóle.
No rodzice, no to słabo, ewidentnie, nie było edukacji seksualnej, w sensie nie znała moja mama jakby podstawowych słów na A, na przykład jak abstynencja seksualna, prawda, albo anal.
Tutaj...
Spacjon.
A przepraszam, ja ten, nie chciałem tutaj dotykać tego komputera. Tutaj jakby poszedłem w tradycyjność.
Tradycyjna ścieżka polskiego stand-upu.
Ścieżka do dupy, tak? W sensie i to połączenie seksualności z dupą to jest złoto polskiej komedii po prostu na tym etapie rozwojowym.
Ano.
Więc to wstyd się przyznać, ale tak jest ta gradacja, że abstynencja aż tak nie wchodziła, antykoncepcja aż tak nie wchodziła, tak? Więc
ano.
Więc został anal.
A został w oryginale?
Absolutnie, został jeszcze ze przerwą, ze spacją, więc ten. Mama jest ze mnie dumna na pewno.
No polska szkoła.
Brawo,
no.
Jak to o matce mówisz, kurwa, naprawdę. I Moi rodzice, to dosyć ciekawa sprawa, dosyć wyjątkowi, bo byli starzy, kiedy ja się urodziłem. W sensie mój ojciec, kiedy ja się urodziłem, miał 47 lat. W sensie mój stary na stare miasto mówił miasto.
To widzę, że przesunę się od razu na początek, że już nie ma. To jest najlepiej.
A teraz to dalej przesunę, bo to ja myślę, jak ci pokażę w tej nagrywce, to jest potem, tego nawet nie puścimy w tym finalnym nagraniu, bo to gdzieś jest dalej, jak zaczynam mówić stary, ale tam jeszcze doszły inne żarty. To może dawaj już tamto nagranie.
Tak, no
to
jest...
Pierdział kurzem, rozumiecie? Moi koledzy zawsze na niego mówili.
Tam, a w nagraniu jest jeszcze twój żart. Jezu, jak ja ten, że nie podnosił mnie na rękach, tylko podnosił mnie na duch. Zobaczę zresztą.
A, tak? Udało ci się go powiedzieć?
No tam jest tak, tak cieszę. Jest, będzie w sieci. To jest...
Zawsze na niego mówili siwy, rozumiecie? Tak, było tak, że on był tak stary, że tylko mu brodę doklejali, on w przedszkolu grał Świętego Mikołaja. To jakby... Tylko potem już podstawcy nie chcieli, bo za staro wyglądał po prostu. Jakby to
wyleciało.
Mój stary...
To wyleciało, tak?
Tak.
I mój stary... No był tak stary, on się urodził w 35 roku, mój ojciec. I prawdziwa historia jest taka, że jego Rosjanie wywieźli na Sybir. W sensie on z rodziną był 6 lat na Sybirze. Dla osób, które się nie orientują, co to jest, to jakby jak wakacje w Egipcie. Tylko, że zimno zimą po prostu. I nie 2 tygodnie, tylko tam 6 lat po prostu. Tam bez klimatyzacji też pociąg, wiadomo, oni tam jechali. Dieta wegańska na miejscu głównie. Takie all inclusive, powiem.
Ej, śmiali się!
Tam się, oni się śmieją, to zostało ja ten. To nie jest aż takie śmieszne, bo ta moja komedia polega na tym, żeby tych żartów było gęsto, bo ja dalej mam problem.
Głupkowato, tak.
Ale ja też mam problem z ciszą. To nie wynika z tego, żeby było głupkowato, tylko ja po prostu lubię, jak jest bardzo gęsto żartów, dlatego że wtedy się czuję przez chwilę w śmiechach dowartościowany. To jest ten moment. I to zostało. To jest tam w tym programie. Jest, może nie idealnie, nie ten, ale jest jakiś tam zrobiony kąt do tego. Sybir bez Wołynia. Nie ten jeszcze żartów z Wołynia jeszcze.
Ale już w Wołominie jesteś bardzo blisko, więc jesteś... Najbliżej jak się da.
Tak, tak.
To... O, niski poziom baterii. To zaraz będziemy się podnosić. Jak to odłączymy, to ten.
Tylko, że nie wszystko było. No. Ojciec gdzieś próbował odchorować to swoje dosyć trudne dzieciństwo. Pił dosyć dużo alkoholu, mam wrażenie. Też czasem coraz gorzej słyszał. Widział, on był jak te trzy małpki, pewnie kojarzycie takie, że nie widzę, nie słyszę, uszy zatkane, ale jako alkoholik zawsze czwartą małpkę tutaj. Więc w ogóle był...
To się bardzo rozrosło w ogóle, bo teraz ten bit w tym nagraniu jest taki, że jest dłużej o moich rodzicach i o tym, jak ja powstałem, tam też doszły żarty, chociażby ze zdradką z Wiedźminem. Zdradką. To też dobry ten, nawet złapał
nie
reakcję.
Znam tego, nie znam.
To zaraz ten zobaczysz. I potem jest dobry segment o ojcu i w gruncie rzeczy ten taki fragment o tym, że on był na tym Sybirze jest pod koniec, czyli najpierw opowiadam o tym, że był wiekowy, stary, że to było inne pokolenie. Gdzieś starałem się dalej ten Sybir wrzucić, bo on nie zawsze wchodził, on czasami po prostu zamulał, tak? To nigdy zresztą nie było cudownych reakcji w porównując all inclusive w Egipcie do Sybiru, tak? To.
Ale czujesz, że ściana wschodnia inaczej się śmieje z tego niż zachodnia?
Nie czułem tego, nie ten. Chociaż ja nie byłem dużo... W Białymstoku byłem, to super się śmiali w tym.
To
pamiętam.
Może wiesz.
Nie. Ale głównie ta zachodnia Polska jednak, tam się lepiej bilety sprzedają na tym poziomie komedii. Mi. Tak mam poczucie.
Nie cała bym powiedział, pewnie. Jakbym skadywał, że jakbyś pojechał do jakiś ten Zgorzelec też?
Zgorzelec super mi się sprzedał, ale to też byłem w piątek. Dni tygodnia też są ważne.
No tak,
ale. Ale jeżeli są, bo jest bardzo wiele, w bardzo wielu miastach nie ma knajp, gdzie można zrobić stand-up. Jeżeli są przedsiębiorcy, którzy prowadzą knajpę swoją w Białej Podlaskiej. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z Białej Podlaskiej, z Zamościa, z Chełma, nie wiem.
Przemyśla.
Z Przemyśla mam wrażenie, z Sanoka. Bardzo wiele tam jest miejscowości, gdzie ciężko jest znaleźć jakiś lokal, który robiłby stand-up.
Był w Sanoku kiedyś taka knajpa, już nie pamiętam, jak ona się nazywa. Jezus Maria, mieliśmy tak naprutego typa tam właśnie w sobotę i obiecałem, że właśnie nie będę grał w sobotę w Sanoku. Że na czworaka wychodził z lokalu, jakśmy go wyprowadzali. Musieliśmy przerwać występ i on robił jak świnia, więc...
Ale to było dla efektu komediowego, czy...
Nie.
Czy...
Więc stary... Ciekawe.
Dawaj już ten, podłączaj i ten.
Z wieloma lekarzami dzięki temu na ty byłem. W sensie on był sercowcem, ale też był płucowcem. też nerkowcem był, jakby to wszystkie choroby.
A nerkowcem, że jak
mam takie, to zresztą też jest, tylko że dodałem jedną, w sensie, bo zasadą komedii, proszę Państwa, ja Państwu wytłumaczę, jest zasada na 3, ale tu mi lepiej wchodziło na 4, że mój stary był sercowcem, a próbowałem to i to, sercowcem, płucowcem, nerkowcem i pistacjowcem mówiłem. I to lepiej wchodziło na 4.
A bo to jest pistacjowiec będzie?
Nie, chyba tu nie było na...
A, bo sam nerkowiec myślałeś, że
tak,
będzie,
tak,
a nie
tak,
działało.
Tak, jeszcze, a jeszcze dodałem pistacjowca. Proponuję, żebyś to...
Już koniec? Już
doładował
się męczyć, ten...
Nie,
o co
to, chyba tamte będą lepsze ten...
Lepsze reakcje?
Tak, no. To też będą powiedzieć, co dodałem, to też jest ten...
No ale wtedy nie widzimy, czego nie ma, wiesz, nie widzimy jeszcze ten... Czekaj, muszę... pauza, prąd muszę dołączyć. Dobra. To co? To teraz jest... To jest już nagrane dosłownie
25 marca. Centrum Zarządzania Światem. W poniedziałek.
W poniedziałek. Co ja w ogóle miałem takie, że Jezu, to nie wyjdzie. To
ja
poniedziałek
też tak
to jest zły dzień na nagranie.
Tak, nie miałem. Jakie wnioski trzeba z tego wyciągnąć? No bo do tej pory, jak ja, wiesz, występowałem na tych supportach i gdzieś to było przywilejem, że ja mogłem zorganizować sobie nagrywkę i przeważnie ktoś inny sprzedawał bilety, a ja tam się nagrywałem, to miałem jeden strzał. I teraz już wniosek na przyszłość jest taki, że będę się 3 razy po prostu nagrywał z definicji. Ta presja jest bardzo duża, bardzo od tego zależy. Cieszę się, że za trzecim razem to się udało. Była próba w Warszawie w hybrydach, była próba we Wrocławiu.
Skąd masz poprzednią nagrywkę z hybryd w Warszawie?
Tak, tak. I teraz jest z Centrum Zarządzania Światem, skąd też zresztą kiedyś mam nagrywkę i ten. A kolejnym razem będę, nie wiem, próbował w Białymstoku, może w Dąbrowie Górniczej, no gdzieś będę szukał.
Ale że będziesz 3 razy sprzedawał to samo miasto?
Nie, 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 nie. Będę w 3 różnych miejscach od razu sobie tak zaplanuję, żeby w 2025 roku nagrać się 3 razy. Jakoś zimą na przykład, no bo tak naprawdę tak planuję kolejną karierę. Kolejną trasę, nie karierę. Swoją karierę planuję w ten sposób. Moje marzenie jest takie, żeby z kolejnym programem znowu wypełnić czas od października do końca marca, początku kwietnia. Czyli
ty grać... znowu tylko tyle?
No zobaczymy, jeżeli, wiesz, będzie popyt na tyle duży, że będę miał możliwość, żeby wygrać z grillem i sprzedać salę gdzieś na nie wiem, w maju, to, to super, to fajnie, to gdzieś będę to czuł, będę widział, że te bilety się sprzedają. Ale jeżeli będę widział, że to się wypełniło, no to co, no to trzeba zasuwać, wrzucać i kolejne.
Szybko bardzo, ale no kurde, imponujące.
No to ale jest taka super, jest moja, nie widzę innego sposobu.
Jestem ciekaw, czy to popłaci. Znaczy inaczej, na pewno popłaci. Tylko, że pytanie kiedy? Czy to od razu popłaci, czy to może być zapóźnione zapłonem, że nagle, wiesz, jak chwyci, to już będzie dobre.
I też te pół roku mam plan, zobaczymy, będę się deklarował, ale wiesz, już wiele razy się deklarowałem, więc to, zresztą ty dobrze wiesz, żeby przez te pół roku nie tylko pisać nowy program, nie tylko brać udział w tym roście, ale też może coś tam innego, niekoniecznie związanego ze stand-upem, ale też komediowego wrzucać do sieci, nawet bardziej rolkowe jakieś rzeczy. Może to będzie format Złe Rady. Witam Państwa w kolejnym odcinku Złych Rad. Dzisiaj omówimy temat kart kredytowych. Jak zaczynać swoją karierę w stand-upie?
Zalebiste, gdybyś dobrze wziął swoją żonę i ona się nie odzywa nigdy i ty jej wszystko tłumaczysz. I
jak to?
Że ona po prostu siedzi i wiesz, nie słucha, nie? I cały czas ty gadasz i tak kolejna. I przez ileś 10 odcinków cały czas.
Małżeńskie rozmowy, taki patriarchat. I Magdalena Sumowski i tak. To jest
byłaby kontynuacja swoich tych. Dobra, czy co? Tu, Jezu, jak pięknie. Wyglądasz jak taka latająca głowa na ten. Tam będzie jakieś światło na tło rzucone? Czy w ogóle to się da pokolorować, czy coś?
Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. To jest z jednej kamery. Na pewno to będzie trochę lepiej wyglądało, no ale wiesz.
Jaśnie, jak się da.
Nie ten. Jest ciemno, jest ciemne tło, więc ten. No zobaczymy, to...
Rafał Sumowski nie ma nóg tak naprawdę. To dlatego to tak wygląda.
Już mam jedno nagranie, zresztą o którym poprzednio rozmawialiśmy. Też jest Centrum Zarządzania Światem. Tam jest fajna energia.
No tak, tam jest cegła z tyłu.
Tak, jest cegła, którą ja pożyczyłem...
Żeby ją zasłonić.
Pożyczyłem za 154 zł brutto. Na tyle fakturę zapłaciłem.
Ale cegła ładnie wygląda, czemu?
Nie wiem, no jakoś... Wiesz co, mi się wydaje, że to nie będzie moje ostatnie nagranie tam. I to jest przekładane lenistwo. Że żeby dawać iluzję, że to jest z różnych miejsc, to jedno nagranie tam mam z szarą kurtyną z tyłu. To jest z czarną i będzie z cegłą. I tyle. I państwo się nie zorientują, bo nikt państwu tego nie powie, ale to jest tak naprawdę z tego samego miejsca.
Cały czas jesteś w jednym miejscu.
Tak, tak.
Stoisz w miejscu.
To jest... Tak, tak. W sensie ja pochodzę z takiej normalnej katolickiej rodziny. Poczekaj, zatrzymaj. Tutaj dodałem katolicyzm, co może trochę wycofywać, bo jak mówiłem, że z normalnej rodziny, ale potem mam żarty religijne.
Dlatego, ale możliwe, że to podkręci też bardziej puentę, dlatego to jest bardziej ich tak wycofa.
Bo mówię o 10 przykazaniach, więc dlatego jest tak słowo katolickie się pojawiło.
Okay. W małżeństwie, jak ja się urodziłem, tylko niedawno się dowiedziałem, że nie ze sobą w małżeństwie. Ja pochodzę ze zdrady. To nie, niestety. Niestety, no jak to ładnie w Wiedźminie można było powiedzieć, jestem dzieckiem niespodzianki. To... No próbuję sobie to jakoś ułożyć w głowie, tak? Myślę sobie, że moi rodzice po prostu poszli do kolektury i kupili zdradkę. Na szczęście nie zeskrobali.
Tak? I to są żarty, którymi zazwyczaj Rafał co pół minuty cię zasypuje podczas spotkań prywatnych. Dzisiaj się powstrzymuję, nie wiem czemu.
Skrobali, to jest...
A co?
Był żart Antek, który ten...
No nie.
Suchar był tylko, proszę ciebie... Suchar tylko był...
Wyjściem do prawdziwego.
Tak, tak.
Ty, kurde.
Na szczęście nie zeskrobali, to jest...
Rozumiem państwo, że zdradkę... Zdrabkę.
No, natomiast szukam jakichś plusów w tej całej sytuacji i plusem jest to, że przez to, że moi rodzice spotykali się na schadzki, to ja dokładnie wiem, gdzie zostałem zrobiony i to jest dosyć prestiżowa lokalizacja. Mama mi...
A kto ci w ogóle to powiedział? A, tu powiedziałeś, mama ci powiedziała, tak?
W sensie o czym ten, że...
Gdzie byłeś zrobiony, że jakby kto powiedział? Tu byłeś... Kto...
Matka mi się ten, wydaje mi się, że mama mi powiedziała, że ten, no...
Ty, że... Moja matka nigdy tak, że hej Antoś, tu...
Ale
tu...
to twoi rodzice byli w małżeństwie ze sobą, tak, tak, no tak, więc tak, to tak. Nie jest takie... Takie ten, to może... Żeby to... Mi się wydaje, że moja starsza córka została poczęta w Rzymie, przynajmniej tak to się, wiesz, składa. Tak, okay. Mi się wydaje, jest to dosyć prawdopodobne kalendarzowo. Ale nie wiem.
Dokładnie wiem, gdzie zostałem zrobiony. I to jest dosyć prestiżowa lokalizacja, mama mi powiedziała. W Warszawie, moi drodzy, przy ulicy Kruczej. Zresztą ten hotel dalej istnieje. Jest Grand Hotel. Tuż za nim są garaże. A za garażami krzaki. To...
I tak, zobacz, spokojniejsze, jest pauza, jest mimika, jest lepiej, jest dojrzalej, jest headline.
Jest, wiesz, gdzie są śmiechy.
Tak? Jest, tak, jest tutaj.
Jest headline, to jest headline, tak?
No to chyba tak, no. To
nie,
jest
to
headline,
powiesz,
ale jest...
To ty wiesz.
Nie, ja nie wiem, ja cały czas żyję w niepewności, ale jest to taki, no widzę gdzieś postęp, jak to przeszło, że jest to spokojnie, ja czuję się pewniej w tym materiale, wiem, że będą śmiechy i też sobie to dawkujemy po kolei. Także, że nie wypluwam tego, że garaże i krzaki, tylko garaże, a za garażami krzaki, to ten. Dziękuję Maćkowi, który mi napisał pauza.
Są ludzie zrobieni in vitro, ja jestem in krzako.
No pięknie weszło. No i oklaski nawet, widzisz? Ja dlatego się tak nie zgadzałem wtedy.
Ten klub wiele lat istnieje, tutaj in kiblo też ktoś mógł zostać poczęty. To jest... Więc ewidentnie patrzycie na efekt miłości moich rodziców i braku antykoncepcji. To... Zresztą moja mama kiedyś była w 1 z 10 i Tadeusz Sznuk zadał pytanie, tam pytanie z kategorii seks bez zabezpieczenia i ona powiedziała na siebie.
No. To mamy i zaraz przechodzimy do dupy.
A mogłeś zwycięsko ze Sznukiem zostać.
Mama nie znała podstawowych zwrotów na A. Podstawowych. A antykoncepcja, abstynencja, anal. To niestety. Natomiast zwróćcie uwagę na pewną niesprawiedliwość, jeżeli chodzi o dekalog, jeżeli chodzi o 10 przykazań. Mm-hmm. Bo moi rodzice, popełniając ten sam grzech, złamali nierówną liczbę przykazań. Bo zgodzimy się co do tego, że oboje złamali 6 przykazanie, nie cudzołóż. Ale już tylko mój stary złamał 9 przykazanie, nie pożądaj żony bliźniego swego. I gdzie pani jest równouprawnienie, ja pytam. No gdzie? Z drugiej strony, wiecie, próbuję to na pozytyw zamienić i się chwalę, że mój stary złamał przykazanie 6-9. Starali się moi rodzice mnie wychować.
Dawaj ten.
I co,
potem
lecimy.
Są żarty. Jak chcesz ten, tylko to będą żarty o mamie i mój stary, w sensie to będziemy oglądać.
A kiedy jest twój stary?
Bo to masz przewinąć, będą żarty z mojej matki?
No ten, to masz.
Nie. Dobra.
To mam żart o matce i mam starego za...
Ja wiele lat się tego wstydziłem. Mój tata był bardzo wiekowy, kiedy ja się urodziłem, szczególnie w tamtych czasach. Mój tata miał 51 lat, kiedy ja przyszedłem na świat. No, mój stary był tak stary, że na stare miasto mówił miasto. Taki typ ojca. Miał zmarszczki, pachniał naftaliną. Częstował mnie Werther's Original. To jest... On nie miał siły w ogóle, jak ja się urodziłem. Ja nie pamiętam, żeby tata kiedyś na ręce mnie wziął. On co najwyżej na duchu mógł mnie podnosić. To jest... No śmiejcie się, to trauma mojego dzieciństwa. Ja pamiętam, jak w tym naszym małym mieszkaniu byliśmy, siadłem, malutki chłopiec, ja koło taty na kanapie i on pierdnął kurzem. To w ogóle...
Nie, no to kilujesz coś z tymi.
To jest w sensie, państwo się domyślają, rozumiem państwo, ale to jest najbardziej udane z tych nagrań, jakby jakie zostały dokonane.
Ale solidnie, no kurde.
Nie bez kozery będę to wrzucał.
Więc w porównaniu, no ale wiesz, widać pracę, proszę państwa, widać pracę, Rafał. I ten żart mój położyłeś, chciałem tutaj reklamację zgłosić. Tak.
Źle go podałem.
No bo podnosi, no bo żeś wywalił to słowo, że jak ojciec mnie podnosił, to na duchu, bo to jest, bo zależyś, kurde...
Jak ja się urodziłem, ja nie pamiętam, żeby tata kiedyś na ręce mnie wziął.
To, na ręce mnie wziął. Czemu to jest? Podnosił, że tata jak mnie podnosił, to na duchu. Na tak duchu. Powinno być. Podnosił, pauza, Maciek, trzeba było mu zapisać. Na duchu.
I na duchu.
Tak, tak to powinno być powiedziane.
Możliwe, że Maciek to nawet tak zapisał. Ten stres mnie zjadł i...
Śmiejcie się, to trauma mojego dzieciństwa. Ja pamiętam, jak w tym naszym małym mieszkaniu byliśmy, siadłem, malutki chłopiec, ja koło taty na kanapie i on pierdnął kurzem.
No kilujesz teraz, to jest ostro.
No to...
Musisz pauzować, żeby wiesz...
Nauczony, że nagrania na YouTube'a powinny się... Bo to proszę państwa, jak państwo to zobaczą, tam potem jest 45 minut bez śmiechów zupełnie. Po prostu początek jest taki, żeby was wciągnąć w to. To jest ten hak taki na początek, a potem śmiechy są zbędne. Już ten... Jeszcze tam... Nie wiem, czy to ten... Jak chcesz.
Dobra, zobaczymy, co to będzie.
Inny...
A Sibir?
Będzie potem, to możesz przewinąć jak. Dziś 40-latek, że...
O, czekaj, było impistacją? Znaczy nie impistacją, czekaj. Już pieprzysz.
Nie, to był nowy żart w ogóle, to jeszcze zobacz. Też z gównem, uwaga.
Dobry człowiek, tata. No naprawdę wiekowy mężczyzna. To różne śmieszne historie z tego wynikały. Na przykład pierwszy raz w życiu z tatą byłem w kinie. Zabrał mnie na tego starego jeszcze pana Kleksa. Tylko nie dowidział i pomyliły mu się seanse i poszliśmy na obcego. Niestety. A, ale Kleks też był. Tata w ogóle bardzo wiekowy, mój stary był tak stary, on się przed wojną w ogóle urodził, trojańską. Nie, urodził się przed II wojną światową, ale nie tak źle wspominał wojnę, bo dużo podróżował. Tak jak można na All Inclusive do Egiptu polecieć na 2 tygodnie, tak mi tłumaczył, to on też podróżował, był w Związku Radzieckim. Tylko, że nie samolotem, tylko pociągiem, tam nie 2 tygodnie, tylko 6 lat w ogóle był. Korezydenta nie było niestety, też tej opaski na jedzenie nie dostał w ogóle, więc... Ale super, tam dieta wegańska na miejscu, języka się nauczył w ogóle, ale też mam wrażenie...
Ale w ogóle nie użyłeś słowa na Sibir, tak?
Nie ten. To, bo jakby technicznie, jeszcze ten, tylko żeby to no. Mój stary nie był na Sybirze, w sensie jeżeli Sybir uznamy to za to, co jest za Uralem, aha, to mój ojciec nie był zesłany za Ural, tylko on był, to jest Maryjska USSR. Znaczy... Jeżeli chodzi o temperaturę i zachowanie i to, że wysadzili z tego pociągu i mówili, że jak chcecie, to możecie uciekać. W sensie to jakby wyglądało to tak samo, natomiast to jest jeszcze europejska część Rosji.
Okej.
Mentalnie to jest ten, ale nie ma Sybiru, to tak.
Mam wrażenie, że on złych rzeczy tam doświadczył, bo on gardził niektórymi postaciami w telewizji, jak razem oglądaliśmy. Jak oglądaliśmy Beara Grylsa, to tak mówił z pobłażaniem, tak mówił. Widać, że w pęcherzu wieprza to nigdy nie spał. Cejrowskiego też nie poważał. Mówi, o, w takim klimacie każdy na bosaka potrafi chodzić.
Coś próbowałem, chciałem to zachować, żeby aha, był ten.
A to zostawiasz, czy to wywalasz?
Nie, zostawiam to.
Tata był
okay. Stawiam też ten.
Był też płucowcem, był nerkowcem też, pistacjowcem też był. I raz mój stary
trafił... też 15 sekund od jakichś masakr na wschodzie przejść do żartu pistacjowiec, kurwa, to jest... Jak to się łączy w twoim mózgu?
Nie wiem, no, to jest życie, Antek. Życie jest pełne, rozumieją państwo, że są pozytywy i negatywy w życiu. Są różne momenty. Życie to komedia. Więc...
ale i tragedia, no.
Ale i tragedia, bo, ale z czasem, jakby rozumieją państwo, że z czasem tragedia to będzie komedia, bo taka jest definicja komedii.
Bardzo ładne. No dobrze, Rafał, to co? To co teraz? Co teraz? Żeśmy przejrzeli wszystko. Wszystko wiemy, jest zrobione.
Teraz piszemy, tak, wyświetla się...
Wspaniale.
Wspaniale.
Hashtag Sibir, hashtag...
Hashtag oglądanie, hashtag Związek Radziecki uratował mojego ojca.
Hashtag Rosja dziękujemy, tak?
Nie, no, wiesz, to ciężko.
No, nie było, ale no,
Związek
rozumiem,
ten,
no.
ale tak, to jest pierwszy hashtag. Więc... kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, pisanie nowego materiału. Miejmy nadzieję jakiś format. No i co? I półroczna trasa, na którą już zapraszam, bo proszę państwa, jeżeli państwo wejdą na stronę kupbilecik.pl i tam wpiszą Sumowski, to ja już jako mój menadżer, ja już bukuję występy, więc w momencie, kiedy państwo będą to oglądali i to będzie w sieci, to również będzie można kupować bilety
na Rumie,
na żywo, na Rumie, na występy. Tak. Już szanuję, coraz drożej będzie, coraz drożej. Zaczynałem, było 30 zł w zeszłym roku, 35 zł, a teraz będzie 40 zł za bilet. 40 zł.
A coś, zmienisz zdanie i za tydzień będziesz miał 45?
No, chyba nie zmienię zdania.
Powiedz 40 plus i nie, nie pomylisz,
no,
się.
Nie, no, będzie ten. Wydaje mi się, że w sensie w tej... Taki mam plan, że ten...
przedział.
Że w 2024 roku te bilety będą za 40 zł. Chyba bez już takich open mic'ów, tylko z supportem.
Supportem, czyli chcesz wyjść, tak, na zero z transportem i z noclegiem.
O, może nawet jeszcze coś zarobić czasami. Zobaczymy, jak to
nie,
ten...
Nie, bez przesady, spokojnie.
No, a, no może tak być. Zobaczymy, jak ten...
Tego ci życzę. Nie, no maksem się wydarzy, że ci się uda. Że stary, bez problemu, kurde, przecież robisz dobrą robotę, wiesz, ludzie zadowoleni, kobiety wszystko zrozumiały.
Może więc... ten. Ja w ogóle, to jest ciekawe, muszę takie zrobić. Ale ja mam wrażenie, tak jak sprawdzam bilety, że... bo nie wiem, ty jak patrzysz, połowa mężczyzn przychodzi na twoje występy? Jaką masz w ogóle proporcję ludzi? Ja mam wrażenie, że nadreprezentacja kobiet przychodzi na moje występy.
U mnie też dużo, dużo kobiet przychodzi i bardzo często się zdarza, jak przychodzą potem i zdjęcia sobie robią, to że ona chciała przyjść, że ona mnie przyciągnęła i że to jest prezent dla niej. Że bardzo dużo kobiet, więc ja nie wiem.
No to może po prostu kobiety będą chciały rozumieć, o co chodzi. I bardziej...
Chciałem przeprosić i obejrzyjcie ten materiał, żebyście zrozumieli, o co w tym chodzi.
To jest meta, ja się śmieję z siebie w tym.
Wiem, no absolutnie wiem, ale wiesz, jak to jest... Ludzie często w internecie chcą zrozumieć najgorszą wersję ciebie, że nie chcą zrozumieć ciebie, tylko jak najbardziej, jak ty się możesz
mylić. A, że jestem seksistowskim, tak, i że tłumaczę mojej żonie.
Jak mogłe! I wiesz, jest taki, ja już jest, albo jestem ostatnio przewrażliwiony, ale ja absolutnie wiem, co ty próbujesz.
Czyli musimy wytłumaczyć, że to był zabieg metakomedii,
tak,
w tym wszystkim, i ja tak naprawdę żartuję z samego siebie, tłumacząc to i... To dobrze, że ten, zawsze, że to niedopowiedzenie nie zostało tutaj zostawione.
Zostało dopowiedziane, u mnie się zawsze dopowiada niedopowiedzenie.
Tak, to jest bardzo ważne w komedii też, jeżeli państwo będą chodzić na open mic'i, to też warto tłumaczyć żarty.
Tak. A czujesz, żeby przyjść kiedyś na open mic'a i puszczać takie napisy pod spodem, żeby mieć taki karton i po prostu przesuwać? Kurde sobie.
Tylko tu też są dwie wersje. Czyli możesz zrobić albo tradycyjnie, czyli że twój tekst jest... tym, co ty mówisz,
no,
albo Bartosz Zalewski, czyli jakby
tak,
absolutnie i co innego jest napisane tutaj.
Mówię, że żeby przyjść nawet... kartonem i coś innego to ma na myśli. Że mam na myśli to, co się da.
Przygotowując się też, oglądałem fragmenty z Zalewem, jak tutaj rozmawiacie, i też doceniam graficznie, co tam się dzieje. Kiedy wy wyskakujecie, tam robicie różne przewroty i inne rzeczy. Jest to wyjątkowo zabawne.
Znaczy, 6 godzin tu siedzieliśmy, ale że w ogóle szanuję propsy dla Michała, który tutaj to ogarnął, Wiktora Sumlińskiego i pomagał tutaj, i Zalewa, którzy oni tutaj rozstawili światła, rozpieprzyli donicę, tutaj był cały syf, stary, to się w ogóle, to w tym pomieszczeniu było nagrywane. Mhm. A więc oni tutaj
te
zrobili...
wszystkie przeskoki.
Rozpierdziel tu zrobili tej sali, a potem to posprzątali. I oni tu siedzieli, jak ja tutaj byłem chyba z 5-6 godzin, to oni byli tutaj chyba z 12, jeżeli dobrze pamiętam.
Żeby to
ten... żeby to wszystko ogarnąć, no.
A czy większość osób cię słucha na YouTubie, poprzez YouTube?
Chyba tak.
Ale i tak śmieszne by było, jakby wszyscy na Spotify'a, czy w ogóle nikt tego nie widział.
Mi się wydaje, że 3/4 osób nie ogarnęło, że tam się coś dzieje. Na serio. To jest tylko dla tych, co patrzyli. Chuj.
No, na ten.
Dobra, Rafał, powodzenia. Jak się nazywa nowy materiał, bo już wiem, że masz nazwę, czy nie chcesz zdradzać, bo się...
Gra półsłówek się będzie nazywał. Na 97%. Gra półsłówek. Bilety za 4 dychy na 97%. Mój nowy materiał nazywa się Gra półsłówek. Zapraszam na żywo. kupbilecik.pl. Wpiszcie tam Sumowski i tam będą bilety.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo Rafałowi, dziękuję bardzo wam. No jak widzicie, uwielbiam Rafała. Jego suchary mnie dobijają i rozbrajają, ale też niezmiernie bawią. No chyba widzicie, że się po prostu znamy dobrze i się kumplujemy po prostu na co dzień. Bo no beka z niego i z tej sytuacji jest niemiłosierna, ale cudownie, bardzo się cieszę, że mu się udało nagrać wszystko w poniedziałek, bo powiem wam szczerze, jak gadaliśmy przed i on sam to tutaj przyznał, nikt w to nie wierzył, że się uda w poniedziałek nagrać. Ja nie wiem, o co chodzi, znaczy kurde, no chyba wszyscy wiemy, dlaczego poniedziałek może być najgorszym dniem, czyli że początek tygodnia, ludzie są, wiecie, myślą o pracy, wiesz, i są zmęczeni. Może to, nie wiem, ale zazwyczaj najlepsze nagrania są, bym powiedział, od czwartku do niedzieli, chociaż ja zacząłem unikać piątków i sobót, bo się zdarzyło, jak już, nie wiem, czy tam słyszeliście kiedyś, jak mówiłem o tym, że w kronikę filmową, jak nagrywałem w piątek, nie, w sobotę w Krakowie, to dwóch typów się pobiło, potem się całowali ze sobą, a potem się okazało, że są szwagrami w ogóle, więc w klubie, jeżeli dobrze pamiętam, studio, ten, więc sobota jest dość ryzykownym dniem na nagrania, poniedziałek uważam, że jest zbyt dniem takim chłodnym, gdzie ludzie nie są aż tacy, że hej, jest początek weekendu, czy już jest niedługo weekend i są tacy bardziej pozytywnie nastawieni, no, nie, no nieważne. W każdym razie imponująca praca Rafała i bardzo, bardzo mi się podoba, że on wydaje materiał tak szybko, że ostatni był we wrześniu, ten już w kwietniu wchodzi, że Rafał kukuje żelazo póki gorące i wie, że na tym etapie, gdzie on już wszedł sam, zszedł z supportu i wszedł na bycie headlinerem, musi szybko dobić kolejne rzeczy, dorzucić kolejne, wiesz, jakby do pieca tych rzeczy, żeby jego ta lokomotywa kariery dalej ruszyła i bardzo, bardzo mu kibicuję. Mam nadzieję, że to wszystko ruszy i będzie jeszcze dalej więcej i mógł sprzedawać za 49 zł nawet bilety. No nie wiem, no w każdym razie trzymam kciuki i no i słuchajcie, no i idźcie na Rafała, na jego najnowszy program. Jak zawsze, wspierajcie swoich komików lokalnych, chodźcie na komedię na żywo, jest dużo lepsza niż przed telewizorem czy przed komputerem i zapraszam też na swoje występy. No i co, życzę wam pięknego lata, miłego dnia, super weekendu, dobrej majówki, kiedykolwiek to słuchacie, trzymajcie się. I do usłyszenia. Hej, hej.